Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Druga część rozmów niedokończonych w dniu dzisiejszym z udziałem pana ministra skarbu państwa, pana Andrzeja Mikosza. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze, w tej części naszego spotkania.
Cześć Boże.
I pozwolę sobie rozpocząć od tego pytania, które tutaj przed chwilą zostało postawione nie na antenie, ale właśnie w tej prywatnej rozmowie. Czy Ministerstwo Skarbu Państwa zajmuje się tylko sprzedawaniem majątku narodowego?
Nie, nie jest to prawdą, że Ministerstwo Skarbu Państwa zajmuje się wyłącznie prywatyzacją i sprzedażą polskiego majątku państwowego, bo majątek narodowy to jest coś dużo szerszego, aniżeli tylko i wyłącznie to, co posiada państwo, to także majątek Polaków. Natomiast nie jest prawdą, że my się zajmujemy tylko i wyłącznie prywatyzacją i sprzedażą polskiego majątku. Także zajmujemy się zarządzaniem majątkiem państwa, zajmujemy się realizacją przyjętych już w tej chwili ustaw o charakterze reprywatyzacyjnym, przede wszystkim ustawy zaburzańskiej. To jest też część naszych zadań.
Panie ministrze, kiedy pan objął tekę ministra skarbu, natychmiast stał się pan jakimś rzeczywiście celem i to z różnych stron, bo natychmiast wystąpiła przeciwko panu i Platforma Obywatelska, oskarżając właśnie tutaj o pewien konflikt interesów w zakresie prywatyzacji Jelfy. Potem także odezwały się głosy jeszcze bardziej po prawej stronie, mianowicie Liga Polskich Rodzin. Czy funkcja ministra skarbu jest rzeczywiście tak bardzo niewdzięczna?
Jest to bardzo trudna funkcja, dlatego że każda decyzja, jaką podejmuje się w tym ministerstwie, powoduje powstanie jakiegoś konfliktu, powoduje to, że czyjeś interesy są zagrożone, czyjeś interesy są naruszone. Nie ma decyzji w tym ministerstwie takich, które można by powiedzieć, że wszyscy, jak jeden mąż, uznają, że te decyzje są dobre, ponieważ każda decyzja dotyka jakichś interesów grupowych.
Niektórzy oskarżają rząd Kazimierza Marcinkiewicza, ale przede wszystkim Ministerstwo Skarbu, że realizuje program wyborczy Platformy Obywatelskiej.
To jest nieprawda. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza realizuje program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jest to ten program, który był zawarty w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i jest to ten program, który był zawarty w exposé Kazimierza Marcinkiewicza.
Niektórzy oczekiwali tego, że kiedy władzę obejmie PiS, to zatrzymana zostanie prywatyzacja. Nie słyszymy się, tak? Teraz się słyszymy? Tak, przepraszam. Niektórzy oczekiwali tego, że wtedy, kiedy władzę obejmie PiS, to zatrzymana zostanie prywatyzacja. Jednak prywatyzacja trwa. Czy ona się różni od tej prywatyzacji, która była wcześniej?
Program prywatyzacji jest inny, aniżeli to, co było dotychczas. Nie będziemy Polski sprzedawali, polskiej państwowej gospodarki sprzedawali na części. Każda decyzja ma na celu także osiągnięcie skutku pozytywnego dla całej gospodarki. Każda decyzja związana jest z tym, żeby uzyskać jakiś efekt dla wszystkich Polaków. Także ewentualna decyzja, jeżeli ona zapadnie, dotycząca prywatyzacji zespołu elektrowni Dolna Odra, będzie ukierunkowana na to, aby ta prywatyzacja była w perspektywie dobra dla całej Polski, dla wszystkich Polaków.
Panie ministrze, chciałbym jeszcze powtórzyć niektóre z tych pytań, które postawiliśmy w pierwszej części audycji, bowiem niektóre z nich może jeszcze wymagają troszkę szerszego rozwinięcia, ale też i część naszych słuchaczy niestety w tej pierwszej części audycji uczestniczyć nie mogła. To jest pytanie najpierw o prywatyzację Dolnej Odry i to pytanie ciągle powraca i ono staje się jakby takim bezpośrednim, no także źródłem pewnego braku zaufania do Ministerstwa Skarbu pod pana kierownictwem.
Jakie to pytanie?
To pytanie właśnie, co dalej? Czy będzie prywatyzacja zespołu elektrowni Dolna Odra?
Premier Kazimierz Marcinkiewicz powiedział wprost, że decyzja w sprawie zamknięcia prywatyzacji i ewentualnej sprzedaży akcji w spółce zespół elektrowni Dolna Odra inwestorowi, w tej chwili tym inwestorem, który jest najbardziej prawdopodobny, jest inwestor hiszpański Endesa, zapadnie w styczniu. Decyzja ta będzie podjęta wtedy, kiedy zarówno zobowiązania inwestycyjne tego inwestora, jak i zobowiązania socjalne tego inwestora, przede wszystkim cena, która jest oferowana przez tego inwestora, będą łącznie satysfakcjonujące dla państwa polskiego.
Następne pytanie dotyczące PGNiG. Co dalej z prywatyzacją PGNiG, czy nacjonalizacja, czy inne jakieś rozwiązanie?
Jeśli chodzi o PGNiG, to wolą tego rządu jest to, aby PGNiG w roku 2007 było spółką, która będzie mogła swobodnie być notowaną na giełdzie papierów wartościowych. Natomiast do tego czasu muszą być zamknięte kwestie związane z własnością strategicznych dla państwa aktywów przesyłowych, w tym udziału w spółce Europol Gaz. Instrumenty, jakie będą wykorzystane do tego, które należą do instrumentarium, które posiada państwo, mają charakter zarówno taki jak nacjonalizacja, jak i zwykły charakter rynkowy. To będzie bardzo rozbudowane instrumentarium i bardzo rozbudowana czynność.
Chcę postawić jeszcze raz pytanie także dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstwa Ruch. Jakie tutaj mamy nadzieje na to, że nie będzie niebezpieczeństwa jakiejś monopolizacji dystrybucji prasy?
Jakiekolwiek decyzje będą podjęte właścicielskie w stosunku do Ruchu, na pewno będzie tak, aby nie stało się w ten sposób, że Ruch staje się własnością jakiegokolwiek wydawcy. Ruch jest spółką, która ma obowiązek i misję przyjęcia każdego tytułu prasowego posiadającego debit w Polsce do dystrybucji. W związku z tym Ruch jest jednym z gwarantów wolności słowa przysługującej wszystkim Polakom. Jeżeli będą podejmowane jakiekolwiek decyzje właścicielskie w stosunku do tej spółki, to będą podejmowane w taki sposób, aby zabezpieczyć wolność słowa w Polsce, aby zabezpieczyć dostęp Polaków do wolnego słowa, do wielu możliwych źródeł.
Panie ministrze, po naszej pierwszej części audycji ktoś z naszych słuchaczy przysłał tego rodzaju list pocztą elektroniczną, prosząc o zadanie pytania panu ministrowi. Zagraniczny kapitał wchodzi do Polski po to, żeby odzyskać kwotę zakupu oraz jak najszybciej zbierać i wywozić do siebie zyski większe niż dają banki od kapitału trzymanego w banku. Nie ma wytłumaczenia, jak to jest możliwe, żeby Hiszpanom się opłacało, a polskiemu rządowi nie. Mam pewność, że pan minister nie ma świadomości, że prezesi polskich spółek Skarbu Państwa to niekompetentne figury, które nie potrafią w kapitalizmie funkcjonować na rynku dla dobra Polski, albo inne wręcz dopuszczają się zdrady, jak Orlen spółka, której prezesi dbają o własne kieszenie, a na inwestycje rozprzedają akcje i tracą kontrolę nad strategiczną firmą. Za to doprowadzenie naszych firm do niekonkurencyjności i zapuszczenia technicznego dostają wysokie pensje i dodatkowe premie na oczach krótkowzrocznych związków zawodowych dających się korumpować. Tak, pakiet socjalny to zamykanie ust załodze ochłapami, żeby nie było strajku. Nadzór Skarbu Państwa nad niegospodarnością jest żaden. Powinien pan przykładnie ukarać za niegospodarność i powyrzucać. Dał się pan oszukać jak PRL-u. Nie potrzeba takich wielkich inwestycji, a te koniecznie sfinansować z kredytu, jak to czynią normalne firmy. Nie tylko wśród sędziów, lekarzy, dziennikarzy należy zrobić weryfikację, zwłaszcza wśród niekompetentnych prezesów spółek Skarbu Państwa, zasiedziałych, czekających na emeryturę. Ja pracuję w małej firmie zarządzanej przez dobrego menedżera, który po raz drugi postawił ją na nogi. W międzyczasie inni prezesi doprowadzili ją do upadłości. Czyli można. Co pan minister odpowiedziałby temu słuchaczowi?
Karanie za niekompetencje i niszczenie spółek Skarbu Państwa, tak, będzie pewnym standardem, bo to, co czasami mamy okazję oglądać, to rzeczywiście woła o pomstę do nieba. Natomiast jeśli chodzi o kwestie inwestycji, zadłużać spółkę można tylko i wyłącznie do pewnego poziomu. W pewnym momencie nawet zakładana zdolność generowania pieniędzy przez tę spółkę może być niewystarczająca po to, żeby zadłużyć ją w celu zrealizowania określonej inwestycji. Praktycznie rzecz biorąc na świecie, nie ma finansowania całości projektów inwestycyjnych wyłącznie własnymi środkami. Po pierwsze jest to nieefektywne, a po drugie żaden bank się nie zgodzi na to, żeby ponosić w całości ryzyko związane z realizacją inwestycji. W związku z tym to nie jest tak do końca, że NDS-ie się opłaca, a rządowi polskiemu się nie opłaca. To jest ten sposób, że rząd polski musiałby dostarczyć do firmy zespół elektrowni Dolna Odra tyle pieniędzy, których po prostu rząd polski nie ma. Ja nie mogę powiedzieć, jak duży jest pakiet inwestycyjny dla zakładów, dla zespołu elektrowni Dolna Odra. Natomiast mogę Państwu powiedzieć w ten sposób, że rząd polski takimi pieniędzmi nie dysponuje.
Panie ministrze, wspomniał pan w jednym z wywiadów o sprawach zmiany w ustawie kominowej, wynagrodzeniach. Czy w tym zakresie są podejmowane jakieś kroki?
Proszę państwa, to jest tak, że ustawa kominowa miała na celu zlikwidowanie pewnej patologii. I tę patologię do pewnego stopnia tylko zlikwidowała. Natomiast w to miejsce powstał inny problem. Jeżeli spółki Skarbu Państwa mają być zarządzane przez najlepszych menedżerów, i to w tym momencie trzeba oferować tym menedżerom takie warunki wynagradzania, jakie oferowane są im przez konkurencyjne podmioty na rynku. W tej chwili tylko i wyłącznie w Polsce obowiązują takie regulacje jak ustawa kominowa ze wszystkich krajów europejskich i tak naprawdę nie mają one żadnego pozytywnego efektu. Mianowicie jest często tak, że wynagrodzenie, które jest określone przez walne zgromadzenie czy przez Radę Nadzorczą, jest tylko i wyłącznie częścią wynagrodzenia zarządzającego, ponieważ potem pobiera on wynagrodzenie w radach nadzorczych spółek zależnych w inny sposób, co jest po prostu korupcjogenne. Tak naprawdę powinno być tak, żeby minister Skarbu Państwa mógł określić wynagrodzenie dla prezesa z dużej spółki, w której Skarb Państwa ma większość, w taki sposób, aby mógł zatrudnić w niej najlepszych ludzi, aby nie przegrywał konkurencji z prywatnymi podmiotami i aby jednocześnie mógł zażądać od tego zarządu, żeby nigdzie indziej ten zarząd nie pobierał jakiegokolwiek wynagrodzenia. Tak, żeby Skarb Państwa jako akcjonariusz mógł w pełni decydować o tym, ile zarabiają zatrudniani przez niego menedżerowie. Obecna sytuacja jest niedobra. Prawdopodobnie nie ma sensu znoszenie całkowite ustawy kominowej, natomiast jest potrzebne wprowadzenie do niej pewnych poprawek, które pozwolą na to, aby można było określać te wynagrodzenia. Jestem gotów wziąć za to odpowiedzialność i moralną, i polityczną, w taki sposób, aby można było do polskich spółek zatrudniać najlepszych menedżerów.
Panie ministrze, jednym z pana oponentów przeciwstawiających się właśnie pana pewnym decyzjom prywatyzacyjnym jest pan Roman Giertych i Liga Polskich Rodzin, którą reprezentuje. W tej chwili połączyłem się z panem przewodniczącym Romanem Giertychem i chciałbym zapytać, panie przewodniczący, czy nadal podtrzymuje pan ten postulat odwołania ministra skarbu?
Ja po pierwsze, ojcze, chciałem przywitać i ojca, i gościa, i wszystkich radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I chciałem też zapewnić zarówno pana ministra, jak i cały jego rząd o mojej wielkiej sympatii.
Dziękuję bardzo, Romanie.
Osobistej to do pana ministra, do pana premiera, do rządu. Sam na ten rząd głosowałem. Natomiast spór między nami jest sporem merytorycznym odnośnie kształt programu i jest to spór, który Liga Polskich Rodzin toczy już od wielu lat. Ja pamiętam, w jaki sposób myśmy protestowali bardzo zdecydowanie i bardzo ostro przeciwko prywatyzacji innego zakładu energetycznego, jakim były zakłady energetyczne STOEN, stołeczne zakłady energetyczne, które były bardzo kluczowym przedsiębiorstwem sprzedanym przez pana Wiesława Kaczmarka. Wówczas cieszyliśmy się wielkim poparciem ze strony Prawej Sprawiedliwości. Pamiętam te momenty,
słusznie, gdy głosowali. I słusznie, Roman, i słusznie, dlatego że jest skandalem sprzedawanie wpierw rynku i udziału w rynku, zanim się nie doprowadzi do inwestycji w polską produkcję energii. Zgadzam się tutaj z tobą w 100%, Romanie.
Natomiast, panie ministrze, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli mówimy o kwestii Dolnej Odry, bo od tego się zaczął spór między nami a rządem pana premiera Marcinkiewicza, to ja chciałem zacytować panu ministrowi fragment programu Prawa i Sprawiedliwości. rozdział dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, czyli sprawa bezpieczeństwa energetycznego, bardzo ważna sprawa. W Komisji do Spraw Orlenu wielokrotnie się z tą kwestią spotykaliśmy. Tam jest takie bardzo ważne zdanie, które myślę, że skłoniło wielu Polaków do zagłosowania na PiS. Dlatego należy zmienić, tam jest dwa różne punkty, i trzeci, politykę prywatyzacyjną w branżach i przedsiębiorstwach decydujących o bezpieczeństwie gospodarczym Polski poprzez zachowanie przez państwo pakietów kontrolnych akcji lub udziałów i tak dalej. Otóż w moim przekonaniu kwestia Dolnej Odry jest bez wątpienia kwestią przedsiębiorstwa o znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. To jest przedsiębiorstwo, które obejmuje 6% rynku. Jest to przedsiębiorstwo, które ma bardzo duże tak zwane limity emisyjne. Jestem bardzo ciekawy tej umowy prywatyzacyjnej. Wiem, że moi koledzy dzisiaj ją czytali. Nie mówili nic, dlatego że obowiązuje nas tajemnica i przez telefon pewne rzeczy nie mogą być wyjaśnione. Jutro na pewno z nimi na ten temat porozmawiam. Jestem ciekawy, czy w ogóle w negocjacjach wystąpiła kwestia emisji i limitów emisyjnych, bo z tego co wiemy, Dolna Odra posiada 1,5 miliarda złotych rocznych pieniędzy ze tak zwanych kwitach emisyjnych, czyli w tym, czym można handlować na rynku wtórnym w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o prawo do emitowania określonej liczby dwutlenku węgla. Jestem bardzo ciekaw, czy pan minister zawarł tę kwestię również w cenie tego przedsiębiorstwa. Natomiast bez względu na cenę, bez względu na ewentualne zyski dla budżetu, ja rozumiem trudną sytuację budżetową, nie rozumiem, rozumiem kłopoty tutaj gospodarcze, bez względu na to wszystko jest jedna rzecz, którą panie ministrze się nie handluje. To jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Tym chciał handlować Miller, Kwaśniewski w zeszłej kadencji, grzebiąc przy Orlenie, przy rafinerii gdańskiej, przy innych przedsiębiorstwach, przy Stołenie. Tymczasem żadne względy budżetowe, żadne względy bieżące nie powinny decydować o tym, że przedsiębiorstwo, które ma znaczenie strategiczne, przedsiębiorstwo, które ma również znaczenie również takie polityczne, bo przecież jeden z największych zakładów pracy na ziemiach zachodnich i jeden z największych dostawców energii dla ziem zachodnich, gdyby się dostał w niepowołane ręce, to przecież szkoda dla gospodarki byłaby gigantyczna. I to, o co Liga Polskich Rodzin ma poważne pretensje do pańskiego rządu, panie ministrze, to jest kwestia planu sprzedaży 85% akcji tego przedsiębiorstwa. Nie 15, nie 30, jak to robił Socha przy niektórych przedsiębiorstwach w PGNiG, tylko 85%, czyli pełnej władzy. Praktycznie rzecz biorąc, właściciel, który zakupi to przedsiębiorstwo, będzie miał możliwość zlikwidować je, zmienić w ogóle przeznaczenie, całkowicie zmienić działalność i sprzedać na przykład te limity emisyjne do Hiszpanii czy innym przedsiębiorstwom. Będzie mógł zrobić z tym wszystko. I jeżeli teraz do tego dodamy, że to przedsiębiorstwo obecnie przynosi zysk i może w perspektywie wielu lat służyć Polsce, Polakom, dawać pieniądze dla nas wszystkich, w formie dywidendy czy w formie wpłat do budżetu, to jest w moim przekonaniu potworny błąd polityczny pańskiego rządu, panie ministrze. Po prostu potworny błąd. I ponieważ my jakąś część odpowiedzialności za to ponosimy, bo to naszymi głosami, pan również i pan premier Marcinkiewicz dostaliście wotum zaufania, to nie ma co się dziwić, że w sytuacji ewidentnej sprzeczności pomiędzy programem, który zacytowałem, a czynami, które pan minister w bardzo ładnych słowach, ja słuchałem dzisiaj tej audycji, naprawdę gratuluję, jeżeli chodzi o styl, o dar przekonywania nawet, o sposób, w jaki pan to robi. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to w polityce liczą się czyny, a nie słowa. I konkrety są takie, że jest ewidentna sprzeczność pomiędzy programem, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów, a czynami tego rządu w tym właśnie zakresie, na tym odcinku. I Liga Polskich Rodzin, która wielokrotnie kwestie prywatyzacyjne stawiała, przede wszystkim rozliczenie prywatyzacji. Nie słyszymy o żadnych działaniach w tym zakresie, to jest osobna kwestia. W sprawie prywatyzacyjnej stawiała na najwyższym poziomie. Liga Polskich Rodzin zawsze te kwestie będzie stawiała bez względu na sympatię, na to, że już niektórzy w Sejmie przyjęli, że już jesteśmy w Sejmie, to nawet mówimy sobie wszyscy prawie na ty. Myśmy, panie ministrze, tego zwyczaju nie do końca przyjęli. I stąd sądzę, że warto, aby rząd jeszcze raz rozważył tę kwestię. To jest sprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski na wiele lat. To jest sprawa bezpieczeństwa Polski ziem zachodnich, Szczecina, Pomorza, w kontekście niemieckim na wiele pokoleń. Dlatego no, taki wielki opór. Mam nadzieję, że pan minister będzie potrafił przekonać posłów do tej kwestii i mam nadzieję, że odstąpi po prostu od tego zamiaru. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie debata w sprawie dotyczącej właśnie prywatyzacji zdalnej. Mam nadzieję, że pan minister będzie w stanie na te pytania takie bardzo istotne wydaje się odpowiedzieć. I wreszcie, panie ministrze, wydaje mi się, że już pan wspomniał o tej ustawie kominowej. Ja myślę, że są ważniejsze problemy w skarbie państwa niż podwyższanie pensji prezesom spółek państwowych. Naprawdę są ważniejsze. Przede wszystkim jest kwestia przeszłości. To, co się zdarzyło w ciągu ostatnich 16 lat, wymaga stanowczych wyjaśnień. To zostało okradzione państwo polskie. Minister Stanu Państwa ma obowiązek czuwać nie tylko nad przyszłością i teraźniejszością, ale również zatroszczyć się o rozliczenie tych kwestii z przeszłości. Przede wszystkim prywatyzacja Orlenu, PZU, sprawy związane z PGNiG, to pan robi, kwestie związane z PKO SA, sprawy polskich hut stali. Po kolei każda wielka prywatyzacja to jest praktycznie rzecz biorąc jedna duża afera. Zaniepokoiły mnie informacje dzisiaj w Rzeczpospolitej, że rząd zamierza się zgodzić na fuzję PKO SA, która doprowadzi faktycznie do tego, że ten jeden z największych polskich banków znajdzie się w niemieckich rękach, z włoskich przejdzie na niemieckie. To nie jest dobry kierunek. Mam nadzieję, że pan minister tą informację Rzeczpospolitej w tej chwili sprostuje, ale jeżeli tak by było, że rząd rozważa zgodę na to, żeby Niemcy przejęli właściwie już nie 30%, a 40% polskiego rynku detalicznego, bankowego, to byśmy mieli bardzo, bardzo trudną sytuację. I wreszcie, panie ministrze, jest taka zasada, która pan nie startował w tych wyborach, ale jest taka zasada. Odejście od programu się mści po tysiąckroć. Naprawdę nie wolno tego robić. Ludzie pokładają w tym rządzie olbrzymie nadzieje. Olbrzymie nadzieje pokładają Polacy w tym, że coś rzeczywiście się zmieni. Jeżeli się okaże, że polityka Prawa i Sprawiedliwości niewiele się różni od polityki Platformy Obywatelskiej. Przecież tak naprawdę to, co w tej chwili się dzieje w pańskim resorcie, myślę, że spokojnie Platforma Obywatelska mogłaby robić dokładnie to samo i nikt by się specjalnie nie zdziwił. To za moment Polacy się zapytają, dlaczego w takim razie był taki wielki spór pomiędzy PiS-em a Platformą o sprawy gospodarcze, jeżeli to jest taka mała różnica. I z punktu widzenia interesu polskiego podatnika, interesu narodu polskiego, czy my mamy przedsiębiorstwo sprzedane przez PiS, czy przez SLD, czy przez Platformę Obywatelską, to naprawdę jest wszystko jedno. I nie ma powodu, w moim przekonaniu, uznawać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma prawo do taryfy ulgowej, dlatego że jest rządem Prawa i Sprawiedliwości, że jest rządem prawicowym. To jest przecież nieporozumienie. Liczą się fakty, liczą się czyny, liczy się konkret w polityce i liczy się określone działanie. Przy całej sympatii, przy całym szacunku, przy całym współpracy, no przecież nie ukrywajmy, że w wielu sprawach Liga Polskiej Rodziny w Sejmie współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, jak choćby ostatnio ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ustawa o Radiofonii i Telewizji. Współpracujemy. Niestety nie we wszystkim, no, z Becikowym wiadomo, jest spór, ale w wielu sprawach współpracujemy. I przy całej tej współpracy, przy całej sympatii, to jednak tutaj muszą pójść twarde słowa, panie ministrze. Naprawdę, tak nie wolno. Jeżeli obiecywaliście, że energetyczne przedsiębiorstwa nie będą sprzedawane, to po prostu nie wolno ich sprzedawać. Czy się komuś to podoba, czy się nie podoba, to po prostu jest kwestia zaufania do ludzi i zaufania ludzi do rządu. Jeżeli my będziemy po każdych wyborach mieli taką sytuację, że rządzący nie oglądają się na swój program, to dlaczego później się dziwimy, że ludzie coraz mniej chętnie chodzą do wyborów? Dlaczego się dziwimy, że później jest coraz mniejsza frekwencja wyborów? Bo jeżeli tak jest, że po każdych wyborach mamy sytuację, ludzie się zniechęcają, bo mówią, jaki mam wpływ, idąc nawet do wyborów, na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli ten rząd robi dokładnie to samo, co robił poprzedni rząd pana Belki, pana Sochy. Przecież tą prywatyzację Dolnej Odry to przygotował pan Socha i pan Miller. I dokładnie to samo jest w tej chwili robione, to co robiły poprzednie rządy. Realizuje się dokładnie tą samą politykę w znaczeniu gospodarczym. Słowa są piękne, deklaracje są fantastyczne, idee są szczytne i wzniosłe, ale czyny są takie jak zawsze, czyli jest realizowany plan Balcerowicza, plan Unii Wolności, plan Platformy Obywatelskiej, plan tych środowisk liberalnych, które zawsze od 16 lat potrafią przeforsować swoje, panie ministrze.
Panie przewodniczący, tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Pan minister odpowie.
Dziękuję, pozdrawiam tak. serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, pozdrawiam pana ministra i ojca.
Dziękujemy, z Bogiem.
Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że miałem możliwość tutaj przed słuchaczami Radia Maria, mam możliwość rozmowy z panem przewodniczącym. Jeśli chodzi o kwestię realizowania programu napisanego jakoby nie przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko przez inne ośrodki, no powiem bardzo krótko. Ja znam tylko i wyłącznie program Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko ten mnie interesował, dlatego że z powodów zasadniczych zakładałem, że będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość i z tym programem się zapoznawałem i ten program realizuję. Nie realizujemy żadnego innego programu. I co więcej, akurat jeśli chodzi o energetykę, to tutaj mam co nieco do powiedzenia, gdyż wiem, jak wyglądał w tym jednym wypadku. Miałem okazję zapoznać się z powodów, jeszcze nawet przed samymi wyborami, miałem okazję rozmawiać z osobami z Platformy Obywatelskiej, które prezentowały program dotyczący energetyki. I akurat te programy tutaj są całkowicie różne. Program Prawa i Sprawiedliwości zakłada przede wszystkim daleko posuniętą konsolidację podmiotów energetycznych po to, aby stworzyć na polskim rynku dużego operatora, dużego producenta energii elektrycznej, który miałby szansę stać się, jak my to nazywamy, national champion, narodowym mistrzem, ale nie tylko narodowym, takim podmiotem, który mógłby prowadzić skuteczną konkurencję na całym rynku europejskim i prowadzić ekspansję także na inne rynki. I to jest jeden z elementów naszego programu. Niech pan także zwróci uwagę na to, że zgadzamy się z Ligą Polskich Rodzin z tym, że sprzedaż z Tauenu była ciężkim błędem, ponieważ sprzedano rynek, a to jest po prostu najłatwiej sprzedać. Sprzedano rynek, gdzie nie trzeba wnosić wielkich inwestycji, gdzie nie ma problemu tego rodzaju, że za kilka lat trzeba będzie z powodu niespełniania tych limitów emisyjnych, o których wartości pan, panie przewodniczący, mówił, że trzeba będzie zamykać polskie elektrownie. To jest ten strach, który mamy. To nie rząd Prawa i Sprawiedliwości negocjował traktat akcesyjny, który jest wewnętrznie sprzeczny, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z emisją CO2. Ale ten rząd musi w tej chwili uporać się z problemem zostawionym przez naszych poprzedników. Między innymi to, że prowadzimy działania zmierzające do częściowej sprzedaży, prywatyzacji producentów energii, jest związane z tym, że chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której zostaną wygenerowane pieniądze, nie Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa tych pieniędzy nie ma, które pozwolą na to, żeby dokonać modernizacji polskich elektrowni, żeby one mogły działać na rynku, w którym się zmieniają całkowicie zasady. Zgadza się, zespół elektrowni Dolna Odra będzie miał, nie ma jeszcze, nikt nie ma w Polsce jeszcze limitu emisyjnego, ale będzie miał limit emisyjny. Co więcej, ta kwestia była jednym z elementów negocjacji podnoszonym, żeby nie było wątpliwości, oczywiście przez drugą stronę, którzy bardzo by chcieli dostać ten limit emisyjny. I umowa została zawarta bezwarunkowo, mimo tego, że jeszcze nikt nie ma przyznanych limitów emisyjnych i Bardzo podziwiam pana przewodniczącego, ponieważ ja znam projekt rozporządzenia rządu w tej sprawie, a pan przewodniczący pewnie nie zna projektu rozporządzenia rządu w tej sprawie, ale to jest dopiero projekt rozporządzenia. Nie ma przyznanych limitów emisyjnych, w związku z tym nie możemy mówić o tym, że coś zostało przyznane, skoro to jeszcze nie istnieje. Jeśli chodzi o niepowołane ręce, to jest to jeden z powodów, dla których proces prywatyzacji zespołu elektrowni Dolna Odra uległ spowolnieniu. Mianowicie właśnie z tego powodu, że dokonaliśmy szczególnego sprawdzenia, zabezpieczenia tego, żeby nie doszło do takiej sytuacji, iż sprzedajemy 85% w zespole elektrowni Dolna Odra w niepowołane ręce. W tej chwili wiemy na pewno, że ta transakcja będzie zamykana w 2006 roku. A dla nas najważniejsze, jeśli chodzi o kwestię tego, żeby mądrze prywatyzować, jak powiedziałem, jest to, żeby nie doszło do sytuacji takiej, w której z powodu niedoinwestowania za 2-3 lata trzeba będzie polskie elektrownie zamknąć z powodu naruszania przez nie limitów emisyjnych, ponieważ te limity emisyjne będą niewystarczające. Także naprawdę w tej sprawie nie jest realizowany plan jakiegokolwiek innego ośrodka, aniżeli właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Co do sprzedaży pakietu większościowego. Panie przewodniczący, to jest, mili państwo, to jest tak, że nie jest możliwe, aby właściciel inwestował w swoją własność wtedy i ponosił 100% ryzyka związanego z inwestycją w swoją własność, kiedy ma tylko 30% udziału w niej. Po prostu z tego powodu, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, jak nieszczęśliwe prywatyzacje poprzednich rządów, gdzie próbowano sprzedać niby mniejszościowy pakiet, ale oddawano kontrolę i jednocześnie powodowano coś takiego, że żaden dyrektor finansowy gdzieś tam w zagranicznym koncernie nie zgadzał się na przeprowadzenie inwestycji, dlatego że on nawet nie mógł tego skonsolidować w swoim bilansie. I niech pan popatrzy, co się stało z Pakiem, z Pątnowym Adamowym Koninem. Jeżeli ktoś w tej chwili mówi, że mam sprzedawać 35%, to ja go po prostu najchętniej bym wysłał do Pątnowa, do Adamowa, do Konina. Niech pojedzie, porozmawia z ludźmi pracującymi w tamtej elektrowni, gdzie sprzedane zostały mniejszościowe pakiety i niech spyta się, czy ci ludzie są pewni jutra. Ci ludzie nie są pewni jutra. Tam po prostu źle, niemądrze sprywatyzowano. Trzeba prywatyzować mądrze. Nie tylko ważna jest cena, ważne jest to, żeby uzyskać efekt dla wszystkich, dla gospodarki, ale także dla pracowników, którzy są w tych firmach. Także, panie przewodniczący, nie jest tak, że my realizujemy jakikolwiek cudzy program. A jeśli chodzi o kwestię połączenia BPH i PKO SA, no to są dwie rzeczy. Po pierwsze, absolutnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej uważa to nabycie przez UniCredito banku BPH za niekorzystne dla polskiego rynku finansowego. Natomiast jak pan wie, jedynym organem, który ma uprawnienie do tego, żeby nie wyrazić zgody w tej chwili na to nabycie, jest Komisja Nadzoru Bankowego. Przedstawiciele rządu na pewno będą głosowali przeciwko temu. Co więcej, powiedziałem kilka dni temu na posiedzeniu Komisji Krajowej Solidarności, że mam smoka i nie zawaham się go użyć. Dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że użyłem. Mogę państwu powiedzieć, że i to mówię po raz pierwszy, mówię dzisiaj właśnie oficjalnie, publicznie, mówię to dzisiaj w Radio Maryja, że minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy prywatyzacyjnej zawartej z UniCredito Italiano wezwał UniCredito Italiano do przywrócenia w terminie miesiąca stanu zgodnego z umową prywatyzacyjną poprzez zbycie wszystkich posiadanych przez grupę UniCredito Italiano akcji w banku BPH. Dzisiaj mówię to po raz pierwszy publicznie po to, żeby uciąć jakiekolwiek dyskusje na temat tego, jaka jest wola rządu polskiego w tej sprawie. To są fałszywe zarzuty. Myślę, że to powinno być wszystko, jeśli chodzi o odpowiedź na pańskie pytanie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo serdecznie pozdrawiam swojego i kolegę prawnika, i kolegę
z Wielkopolski. Również, prawda? Tak. Proszę Państwa, zapraszamy. Widzę, że już wszystkie linie telefoniczne są okupowane, bo pragną Państwo włączyć się do naszej audycji. Przypomnę numery telefonów do studia 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Odbieramy pierwszy telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo się cieszę, że mogłem się połączyć akurat z Radiem Maria, kiedy jest gościem pan minister skarbu. Panie ministrze, ja jestem mieszkańcem takiego miasta, około 40 tysięcy mieszkańców, w którym od roku czasu, może troszeczkę ponad, planowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I no cóż, ciepłownia w moim mieście to obok wodociągów najbardziej strategiczne przedsiębiorstwo, najbardziej strategiczny punkt i najbardziej apetyczny kąsek, że tak powiem. I jestem mieszkańcem, nie jestem członkiem Rady Miasta, ale pomimo to obserwuję z uwagą proces prywatyzacji. W styczniu tego roku, czyli już niebawem rok temu, Rada Miasta podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedur, uwieńczeniem których ma być prywatyzacja ciepłowni. Wówczas wszyscy radni, za wyjątkiem jednej kobiety, która się wstrzymała, głosowali za prywatyzacją. Mieszkańcy, którzy są przeciw prywatyzacji lub innymi słowy za utrzymaniem ciepłowni w zasobach miasta, postawieni zostali w takiej sytuacji, że nie mieli swojego przedstawiciela w Radzie. Zwróciłem się do przewodniczącego o udzielenie głosu. Głosu nie dostałem ani jednego miesiąca, drugiego, trzeciego. Na piśmie się zwróciłem do Rady. Również blokada. No wobec tego w sytuacji takiej bezradności, bez siły zainicjowałem po prostu protest. Obecnie akurat zbieram podpisy mieszkańców, którzy się przeciwstawiają temu. Jest to mordercze zajęcie dla mnie. Niemniej jednak powiem panu szczerze, że to może być istotne. Monopole będące w obcych rękach muszą być zniesione po to, by polskość zniesiona nie była. To ważna rzecz jest według mnie i to zdanie przyświeca moim działaniom. Jestem Polakiem, jestem u siebie i staram się dbać o to, by ten majątek, który został wypracowany przez poprzednie pokolenia, nie został po prostu spieniężony przez grupę ludzi, która jest dziwnym trafem zgodna w tym względzie. Może się rodzić pytanie, a dlaczegoż ci włodarze chcą sprzedawać tą ciepłownię. Może to jakieś przedsiębiorstwo, które wymaga remontów, nie wiadomo czego. Owszem, komin wymagałby pewnego remontu, tak jak rozmawiałem prawie rok temu z jedną funkcyjną osobą w tym przedsiębiorstwie, więc to wszystko można by było wyremontować we własnym zakresie. Nie ma takiej potrzeby. Wielokrotnie większe przedsiębiorstwo w Gdańsku zostało zakupione przez, uwaga, kapitał komunalny miasta Lipsk. Czyli, tak jak zbierałem podpisy, jedna z pań, mieszkanka Malborka, mi powiedziała, że to wygląda w ten sposób, jakby jedno państwo kupowało drugie. Bo jeżeli się sprzeda wodociągi, sprzeda się ciepłownie, czyli sektor energetyczny, łączność, banki, to zostaną nasze trawniki i w pewnym momencie młode pokolenie usłyszy, przepraszam za szczerość, wasze ulice, nasze już są kamienice. Może to troszeczkę przejaskrawiony jest, ewentualnie przejaskrawiona wypowiedź. Niemniej jednak chciałbym się pana zapytać, w jaki sposób mieszkańcy takiego miasta jak nasze mogą się skutecznie bronić? A śmiem twierdzić, że mam już sporo tych podpisów i z ludźmi rozmawiam, twarzą w twarz, co sądzą na ten temat, czy radni rozmawiali, czy jakakolwiek konsultacja społeczna w tej sprawie była przeprowadzana. Absolutnie nie. Nie spotkałem jednej osoby, która by mi potwierdziła, że sprzedaż będzie, że ktoś konsultował tą sprawę. sam przebieg sesji styczniowej rok temu był ciekawy. Najpierw radni omawiają sprawę krzywdowego chodnika, tam gdzieś latające pszczoły, jakieś uciążliwe sprawy dla społeczności lokalnej, a teraz głosujemy, czy prywatyzować ciepłownię i dalej rozmawiamy o krzywych chodnikach i tak dalej.
Panie Krzysztofie, tak.
Ja może już dziękuję. Chciałbym się pana zapytać, w jaki sposób moglibyśmy się przeciwstawić temu. Ja napisałem również list otwarty do Rady Miasta Malborka, datowany 22 listopada 2005 i chętnie bym przesłał na pańskie ręce jego treść. Prosiłbym wobec tego tylko o adres. Posłucham na antenie, serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem adresu Ministerstwa Skarbu Państwa w internecie. Tak.
Szanowny Panie i Państwo, po pierwsze to sytuacja jest tego rodzaju, że tak jak Pan zwrócił uwagę, nie mam tutaj do czynienia z własnością państwa, tylko z własnością komunalną. To mieszkańcy Malborka dokonują wyboru swoich władz, które podejmują decyzje. To jest niestety podstawowa zasada funkcjonowania polityki, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność zbiorową. To Polacy wybrali 4 lata temu SLD jako największą partię w tym parlamencie i w tej chwili wszyscy ponosimy jakby koszt tego, co się stało i konsekwencje polityki poprzedniego rządu. Jest to po prostu podstawowa zasada w polityce, że odpowiedzialność ma charakter zbiorowy i ponosi się odpowiedzialność nie tylko za swoje czyny, ale także za cudze. Jeśli chodzi o kwestie tego typu prywatyzacji, kiedy mówi pan, że kapitał komunalny z jednego miasta kupuje elementy majątku komunalnego z innego miasta. W tym wypadku podawał pan przykład kapitału z Lipska. To mogę powiedzieć o innym ciekawym przykładzie, mianowicie Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie występuje w kilku przetargach prywatyzacyjnych właśnie na prywatyzację majątku komunalnego w Polsce, na prywatyzację innych właśnie peców. Jest to po prostu sytuacja tego rodzaju, że jest to bardzo dobrze prowadzone przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, realizujące nadwyżki, które może rozpocząć ekspansję swojej działalności także na inne miasta. Także to jest sytuacja tego rodzaju, że tego typu przepływy funkcjonują. Nie znam w tym wypadku sprawy malborskiej na tyle, żeby móc się wypowiedzieć w sposób kompetentny. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest element polityki miasta. Nie wiem, jakie są cele, czy tylko i wyłącznie celem jest sprywatyzowanie specu, sprywatyzowanie pecu, żeby uzyskać środki na załatanie dziury budżetowej. Może te pieniądze są potrzebne po to, żeby sfinansować jakieś projekty infrastrukturalne, które są ważne dla miasta Malborka. Ja po prostu nie znam w ogóle tej sprawy, nie potrafię się wypowiedzieć kompetentnie na jej temat. Mogę tylko i wyłącznie, tak jak przed chwilą powiedziałem, dać różne przykłady, w tym także przykład specu warszawskiego, który w czasach właśnie w ciągu ostatnich lat, dzięki bardzo dobremu zarządowi, stał się podmiotem, który może prowadzić ekspansję także na inne miasta w Polsce. Także to jest po prostu sytuacja, której nie mogę się wypowiedzieć, nie potrafię, nie mam wiedzy.
Odbieramy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam pana ministra Mikosza.
Witam.
Na początku chciałem...
Kto mówi? Kto
Aha,
mówi?
Przepraszam, tak. Dzwoni Wojtek z Hamburga. Chciałem na początku złożyć gratulacje dla całego rządu, dla premiera, dla naszego pana prezydenta, który jutro będzie zaprzysiężony. I wydaje mi się, że jest to chyba największy prezent na gwiazdkę. Jest to akurat przeddzień Wigilii dla wszystkich Polaków, trzeźwo i prawomyślących. Także życzę dużej determinacji i dużego samozaparcia, postanowienia i tej prawości, tak jak pan minister tutaj głosi i cały rząd. Myślę, że cała prawa Polska czekała na to długo, 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 a żeśmy się doczekali w końcu. No i żeby ten program cały rządu przez całą kadencję był realizowany, tak jak ten początek, który wspaniale zresztą ruszył całego rządu, wszyscy bardzo konkretnie i z dużą determinacją wzięli się do pracy. Jest to całkiem co innego, całkiem inny obraz, jaki mieliśmy do tej pory. No i życzę, żeby Pan Bóg i Maria mieli Was w swojej opiece jak najbardziej przez ten cały czas.
Amen.
I żeby ci, którzy podkładają wszelkie kłody i starają się, żeby ten rząd upadł, żeby mi się to po prostu nie udało. Ale takie jedno pytanie mam do pana ministra, jeżeli chodzi o te tak zwane tygrysy zachodnie, czy jeżeli chodzi o prywatyzację naszych przedsiębiorstw czy innych spraw, czy preferencyjnie są traktowane nasze spółki polskie, czy bierze się obojętnie, kto ma po prostu większy kapitał, jeżeli chodzi o prywatyzację. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I życzę wesołych, zdrowych świąt i szczęśliwego nowego roku.
Dziękujemy.
Dla całego Radia Maryja, dla naszego kochanego ojca Rydzyka i dla całego rządu jak największej obfitości.
Bóg z Panem Bogiem. Z Bogiem.
Czy pytanie brzmiało w ten sposób, czy preferowane są spółki polskie, czy ważna jest tylko i wyłącznie cena? Tak jak już powiedziałem wcześniej, prywatyzować trzeba mądrze. Oczywiście są pewne wymagania prawne, które powodują to, że teoretycznie nie możemy preferować polskich podmiotów. Ale w praktyce, jak powiedziałem, trzeba prywatyzować mądrze. W związku z tym za każdym razem myślimy, jak skonstruować prywatyzację w taki sposób, żeby ona była dobra. I taką mam nadzieję, że będziemy prywatyzować mądrze. Poza tym też, szanowni państwo, polskie spółki też są różne. Polscy inwestorzy też mają różne imiona. I czasami może lepszy jest przyzwoita spółka sprawdzona z Hiszpanii czy z Wielkiej Brytanii, aniżeli jakiś niepewny polski interes, który za którym stać mogą jakieś różne dziwne, mniej lub lepiej definiowalne interesy, o które trzeba pytać się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc w związku z tym to naprawdę jest dużo, dużo bardziej skomplikowane i czasami jest sytuacja tego rodzaju, że czegoś się nie prywatyzuje, bo właśnie wiedza, którą dysponuje minister, nie pozwala podjąć z czystym sumieniem decyzji o tym, żeby zakończyć proces prywatyzacyjny. Także to jest dużo bardziej skomplikowane i tak nie może być generalnej zasady, że preferowany jest polski inwestor. Także z tego powodu, że byłoby to niezgodne ze zobowiązaniami Polski co do wolnego przepływu kapitału. I cóż, no taka jest rzeczywistość. Jesteśmy już częścią Unii Europejskiej.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dlaczego Boże?
Za nie mówiło radio?
Być może, że w pani mieście jest jakiś problem. Może śnieg pada zbyt mocny. I to się to zdarza czasami, że talerz odbiorczy jest pokryty grubą warstwą śniegu, która nie przepuszcza i z tego powodu może być jakaś chwilowa przerwa, ale normalnie Radio Maryja nadaje. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jestem na antenie?
Tak, kto mówi i skąd?
Mówi Michał z Bochum, z Niemiec.
Witamy pana.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana ministra. Ja tu tylko chcę poruszyć jedną sprawę, a właściwie nadmienię tę gałąź, która była niedawno prywatyzowana i to wbrew w ogóle opinii Polaków, żeby nie prywatyzować tej gałęzi. Tu chodzi mi o elektrociepłownie i tu wymienię, które zostały te największe. To tak, Łódź, wiadomo. Wrocław, Poznań, Gdańsk, tak jak już wspomniał poprzednik, że została sprzedana właśnie nie w prywatne ręce, poszła w państwowe, do Lipska. Stołem warszawski, proszę bardzo, znowu o znaczeniu strategicznym, poszedł w ręce niemieckie. Raków Łęk, dochody nie wchodzą do Krakowa ani do Skarbu Państwa, tylko zasilają budżet Paryża. A co do tego, że pan powiedział, że nie ma w kasie pieniędzy na restrukturyzację? A jakże to? Przecież pan premier wrócił z Brukseli i otrzymał 59,6 miliarda euro. I studenci, bo był pan premier, owszem, i w Toruniu, i młoda studentka, bardzo taka nastrojona optymistycznie, no tak, prawie 60 miliardów, które wpłyną i będą uzdrawiać polski przemysł. No cóż to? To się mówi to prawdę jaką? Że te pieniądze są, czy ich nie ma? To jest raz. A później, a te fundusze emerytalne, które leżą w bankach paryskich, to cóż to? Poza te pieniążki to nie można naprawiać polskiej tej energetyki, tylko trzeba wszystko wyprzedawać. W 2005 roku SLD sprzedało polskiego majątku za 2,5 miliarda. A jak ja słyszałem, że wy chcecie już w następnym roku za 10,5 miliarda sprzedać, to cóż to? To naród polski nie ma prawa do własności? Pan, panie ministrze, pan ma, chyba zapomniał pan, jaką ma pan rolę spełnić w Polsce. Pan ma rolę służebną wobec narodu, a nie według jakiejś tam grupy nacisku, czy jakiejś grupy interesów. Czy pan wie, co to znaczy skarbnik? To nie znaczy tylko tyle, żeby wziąć i rozsypywać lub to. Skarbnik ma się troszczyć o tą kasę narodu. A jeżeli się wyprzeda jeszcze te zakłady ważne, to skąd ta kasa będzie? Skąd? Tak jak powiedział profesor Kozłowski z Krakowa, że z samych zarobków nie zbudujemy Polski. Pozbawimy Polskę, nie będzie Polska samodzielna. Chcecie do tego, żeby
zostali niewolnikami. Panie Michale, dziękujemy bardzo serdecznie. Chwileczkę, bo już pan już zadał pytanie. Myślę, że wiemy, o co chodzi. Bardzo proszę, panie ministrze.
Szanowny panie Michale, jeśli chodzi o kwestie pieniędzy z Unii Europejskiej, to zwracam panu uwagę na to, że one mają określone przeznaczenie i mogą być przeznaczane na inwestycje mające charakter infrastrukturalny. Natomiast gdyby one były przekazywane bezpośrednio do polskich przedsiębiorstw, mogłyby one mieć charakter niedozwolonej pomocy publicznej, co jest niezgodne z zasadami, na jakich one zostały przyznane. To są pieniądze przyznane z Unii Europejskiej, przekazane z Unii Europejskiej i mogą być tylko zgodnie z tymi standardami. Możemy za nie budować drogi, tamy, możemy za nie budować szkoły, przedszkola, oczyszczalnie ścieków, możemy budować to, co tworzy infrastrukturę. Także będziemy wykorzystywali te pieniądze na inwestowanie w infrastrukturę także przesyłową, także tę związaną z energetyką. Natomiast istnieje problem z tym, żeby wykorzystać te pieniądze na inwestycje w modernizację istniejących jednostek gospodarczych, ponieważ to one muszą się na normalnych zasadach rynkowych finansować. W związku z tym to jest podstawowy problem, który jest związany z tymi pieniędzmi. Te pieniądze są przeznaczone na to, żeby tworzyć wokół nas infrastrukturę, w którym lepiej będą mogli funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Natomiast nie jest to przeznaczone na to, żeby te pieniądze dawać polskim przedsiębiorcom. I to jest podstawowa, zasadnicza różnica. Jeśli chodzi o pieniądze OFE, to po pierwsze tylko i wyłącznie do 5% środków mogą OFE przekazywać za granicę na inwestycje zagraniczne. W związku z tym akurat te wielkości są bardzo niewielkie. I jeśli chodzi o to, co pan powiedział, to tak, ma pan absolutnie rację. Właśnie pieniądze z OFE będą przeznaczone na to, żeby zrestrukturyzować, zmodernizować polski koncern energetyczny, jakkolwiek on się będzie nazywał, który powstanie w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych i także prywatyzacyjnych, ponieważ OFE to są pieniądze, które mogą być inwestowane tylko na zasadzie takiej samej jak każde inne prywatne pieniądze. Będą one wykorzystane na to, żeby polski narodowy koncern energetyczny stał się nowoczesnym, silnym podmiotem, który może prowadzić ekspansję nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Także tutaj akurat pełna zgoda. Co do tego, ile chcemy uzyskać z prywatyzacji, no to nie wiem, skąd pan wziął te liczby. Ta liczba jest dokładnie 2 razy mniejsza kwota założona przychodów z tytułu prywatyzacji w roku 2006 wynosi 5,5 miliarda złotych, a nie 10 miliardów złotych. Ten budżet jeszcze wczoraj przedstawiałem na Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej, więc jestem pewien tej liczby. Jeśli chodzi o to, co jest własnością narodową, cóż, panie Michale, ja uważam, że własność narodowa to jest własność narodu, a więc także wszystkich Polaków, a nie tylko i wyłącznie własność państwowa. Między innymi po to będziemy tworzyli polski koncern energetyczny, narodowy polski koncern, który będzie miał siedzibę w Polsce, który będzie miał swoje centrum decyzyjne w Polsce, który będzie korzystał z polskiego rynku na to, żeby finansować swoje inwestycje i będzie przede wszystkim działał na terytorium Polski i prowadził z Polski ekspansję zagraniczną, to właśnie on również będzie stanowił polską własność narodową, także jeżeli będzie w części prywatny.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Arkadiusz z Łodzi. Kłaniam się ojcu prowadzącemu i szanownemu gościowi. Jako wyborca, który popierał PiS swoją karteczką wyborczą, mam pewne pytanie, które chciałbym w ten sposób skonkretyzować. W rządzie występują nazwiska, które już kiedyś poznaliśmy. A to pozwolę sobie wymienić tu kilka. Pan Stefan Meller, były ambasador we Francji, z nominacji pana Geremka. Pan Radosław Sikorski, kiedyś wiceminister przy panu Geremku. Pani Teresa Ługińska, działaczka Unii Wolności, w tej chwili pisuje do Gazety Wyborczej. Pan Ludwik Dorn, kiedyś związany z KOR-em. Profesor Zbigniew Religa, w wyborach popierający wyraźnie PO. I pana Donalda Tuska. Na dodatek deklaruje, że nie wierzy w życie pozagrobowe, no ale tak poza konkursem. Pani Grażyna Gęsicka, reprezentująca PO w negocjacjach. Pan, drogi gość, dyrektor Międzynarodowej Kancelarii Prawnej. I pan Janusz Kaczmarek, członek Rotary Klub Gdynia. Mam takie uprzejme pytanie i wątpliwości. Jak ten rząd będzie sobie radził z programem PiS-u? Czy to się uda? Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Również zostałem wyzwany do tablicy jako fakt dla mnie mający twierdzić, że nie mam, nie wiem, uczuć narodowych czy prawicowych poglądów. Fakt, że byłem dyrektorem praktyki rynków kapitałowych w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej, ale oczywiście w jej biurze warszawskim. To odpowiem krótko na ten temat swój. Mianowicie ostatnią transakcją, którą robiłem w tejże Międzynarodowej Kancelarii Prawnej przed przyjściem do rządu pana Kazimierza Marcinkiewicza, było nabycie przez polską firmę fabryki w Szkocji. Rozumiem, że w tym momencie mieliśmy do czynienia z rozprzedażą brytyjskiego majątku narodowego polskim kapitalistom. Także była to tego typu transakcja, gdzie właśnie ta międzynarodowa kancelaria wspierała polski kapitał w ekspansji na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Co do pozostałych osób, które są członkami rządu pana Kazimierza Marcinkiewicza, to wydaje mi się, że najlepszym adresatem od pytania co do tych osób jest pan premier Kazimierz Marcinkiewicz. Pan premier Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował także mnie do tego rządu. Jest to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja także, podobnie jak i pan, poparłem w jednych i w drugich wyborach Prawo i Sprawiedliwość, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. I w związku z tym nie uważam, że jestem gorszym wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, aniżeli ktokolwiek inny. I w związku z tym wydaje mi się, że adresatem tego pytania powinien być przede wszystkim pan premier Kazimierz Marcinkiewicz. Ja uważam, że to jest dobry rząd. Jest to dobry rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No, na imię Władysław, dzwonię z Londynu. Czy mogę się włączyć do dyskusji?
Tak, jest pan na antenie, proszę bardzo.
Dziękuję uprzejmie. No, otóż chciałbym nawiązać może do głównego hasła Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej, a mianowicie rozwój czy wzrost, ale poprzez wzrost zatrudnienia też i poprzez pracę. A tutaj jest jakby takie pierwsze spostrzeżenie od momentu, kiedy rząd funkcjonuje bardzo dobrze i gratuluję oczywiście pełnej energii po prostu inicjatywy. Natomiast jest kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, wartość złotówki. Zaczynam może od sprawy pozornie niezwiązanej z pańską działalnością, ale mianowicie nastąpiło moim zdaniem, trochę można zauważyć, dalsze umacnianie się polskiej waluty, które w oczywisty sposób nie sprzyja ekspansji gospodarczej na zewnątrz. Pańska działalność z kolei, panie ministrze, jako ministra Skarbu Państwa skierowana z ofertą do inwestora zagranicznego, powoduje przy przyjęciu oferty dalszy napływ waluty obcej do kraju. Sukces w Brukseli, 60 miliardów, nawet 90, załóżmy w określonym tam dosyć długim horyzoncie czasowym, to jest znowu napływ waluty do kraju. Czyli można sobie w prosty sposób powiedzieć, że mamy ogromną podaż, prawda? A gdzie jest popyt na tą walutę? W jaki sposób w ogóle, czyli skutkiem tego będzie nadal dalsze umacnianie złotówki. Ja uważam, że pańska działalność jako ministra, nie mam do pana żadnych zastrzeżeń, bo pan jest w zasadzie realizatorem polityki budżetowej, którą uchwalił Sejm. A i tam należałoby skierować wszelkie uwagi odnośnie prywatyzacji, czyli do pozycji budżetowej. Ale pańska działalność w zakresie realizacji budżetu czy zadań budżetowych związanych ze sprzedażą powoduje w skutku dalsze umacnianie złotówki. I oprócz tego, że się zgadzam się z panem poprzednio zwołującym panem Romanem Giertychem, gdzie ja również uważam, że strategiczne sektory gospodarcze w żadnym wypadku nie powinny być w ogóle prywatyzowane, zwłaszcza tego typu, to jeszcze do tego jest dodatkowy argument. Uważam, że nie należy w ogóle sprzedawać, a przynajmniej w takim szybkim tempie, pogarszać sytuacji wbrew pozorom gospodarczej kraju. Moim zdaniem ona się pogorszy, a nie polepszy. Nie wiem, może pan ma pełniejszy obraz sytuacji, ale moim zdaniem jedynym wskaźnikiem, oprócz oczywiście teoretycznych wskaźników różnych, które będą prezentowane, to jest spadek poziomu bezrobocia. I z tego będzie rząd na pewno rozliczony i myślę, że pan minister również ma ten wskaźnik na uwadze. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo za pytanie. Rzeczywiście jest to bardzo ważne pytanie. Zgadzam się z panem. Ja nie mogę wyznaczyć ceny w walucie w ten sposób, żeby przenieść pieniądze tylko i wyłącznie przez rachunek walutowy państwa. Muszę ją wyznaczyć w złotówkach. Taki jest obowiązek. Ale oczywiście będą podjęte działania związane z tym, żeby osłonić ewentualnie, bo to są duże kwoty te, o których mówimy w przypadku tak dużych prywatyzacji jak Zespół Elektrowni Dolna Odra, będą podjęte kroki, które będą miały osłonić polski rynek walutowy przed ewentualnym właśnie napływem waluty, które mogłoby spowodować dalsze niepotrzebne umocnienie się polskiej waluty. Natomiast mogę panu powiedzieć w ten sposób, że polska gospodarka jest bardzo zdrowa i coraz zdrowsza i na dodatek Polacy są coraz lepszymi, coraz lepsi. 18 miesięcy temu, kiedy mówiono o progu opłacalności eksportu, to znaczy się w takim progu, w którym kurs wymiany złotówki w stosunku do euro powinien powodować to, że polski eksport staje się nieopłacalny do Unii Europejskiej, mówiono o kursie 4,20 mniej więcej. W tej chwili mamy kurs poniżej 4 zł, polski eksport jest opłacalny. Jest to tak naprawdę olbrzymi wysiłek całego polskiego narodu. I to jest wysiłek wszystkich polskich pracowników. To jest olbrzymi wzrost wydajności pracy w Polsce. Polska w tej chwili ma obok Irlandii najwyższy wzrost wydajności pracy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I oczywiście można powiedzieć w ten sposób, że wzrost kursu złotówki nie jest, aprecjacja złotówki nie jest korzystna dla gospodarki. I mogę panu powiedzieć, i zgadzam się z panem, jest to troska tego rządu. Natomiast rząd nie dysponuje zbyt bogatym instrumentarium, aby tenże wzrost tegoż kursu wzrost tego kursu zatrzymać, ale jednym z tych instrumentów jest między innymi kwestia obniżenia deficytu budżetowego, ponieważ w dużej mierze waluta napływa na rynek polski w tym celu, żeby wykupić złotówki po to, aby nabywać obligacje emitowane, czy papiery skarbowe emitowane przez rząd polski, po to, żeby finansować deficyt budżetowy. To jest też jeden z elementów, który sprzyja tej aprecjacji. Natomiast jest wiele elementów. Jak pan wie, rząd polski nie kontroluje Narodowego Banku Polskiego. Konstytucyjnie jest to niemożliwe. Do końca przyszłego roku prezesem Narodowego Banku Polskiego jest pan Leszek Balcerowicz. W Polsce są nadal dosyć wysokie realne stopy procentowe, co powoduje sytuację napływu kapitału do Polski, co również sprzyja wzrostowi wartości złotówki. Jest bardzo wiele elementów, na które rząd nie w pełni posiada wpływ. Natomiast w tym zakresie, w którym rząd Rzeczypospolitej Polskiej posiada wpływ na to, co się dzieje z kursem złotówki, mogę pana zapewnić, że rząd podejmuje działania, które mają zabezpieczyć także polski rynek walutowy przed tym, aby nie doszło do zbytniej aprecjacji, czyli wzrostu wartości złotówki.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicy.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam pana ministra. Ja mam jedno pytanie, takie z jednych najważniejszych, chciałbym się dowiedzieć. Jak wygląda sytuacja stalowni Rur w Siemianowicach Śląskich mimo wyroków sądowych o unieważnienie uchwał tych wszystkich? A nic tam się nie dzieje w tej sprawie i w poniedziałek zaczął dzwony w Bilbo, zarząd towarzystwa finansowego Silesium ogłosił upadłość likwidacyjną. Czy to tak długo będzie trwało, czy ten zarząd będzie zmieniony? Chciałbym się dowiedzieć, bo tu chodzi mi o tych 150 ludzi, pracowników, którzy tam pracują. Może się zdarzyć, że po nowym roku już mogą nie pracować w tych firmach, jeśli sąd wyda taką decyzję, że będzie ta upadłość likwidacyjna. Chciałbym spytać się właśnie pana ministra, jak dalej będzie ta sprawa wyglądała.
Ja odpowiem krótko. Z zasady nie mówię przy pomocy mediów tego, co się stanie z zarządami, natomiast mogę panu powiedzieć, że jestem bardzo niezadowolony z zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia. Rada nadzorcza tego Towarzystwa Finansowego została już całkowicie zmieniona. I to jest jakby tylko zapowiedź. Natomiast reszty naprawdę pozwoli pan i państwo pozwolicie. Nie komunikuję takich rzeczy przy pomocy mediów.
Dziękujemy. Z Bogiem. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo? O, halo?
Król miał Chryste.
Zawsze i wszędzie.
I czy mogę już zadać pytanie?
Tak, oczywiście, jest pan na antenie.
Pan minister zapewne zna przedwojenne doświadczenia gazoliny, gdzie pracownicy byli włączani ze swoim kapitałem do zarządzania przedsiębiorstwem i czerpania zysku. No tutaj mamy kilka też ostatnich doświadczeń w Polsce tego typu. Krótko mówiąc, chodzi o włączanie pracowników z kapitałem wywodzącym się z ich zarobku.
Chodzi o akcjonariat, tak?
Czy możemy liczyć na takie rozwiązania, zwłaszcza dla takich przedsiębiorstw średnich, które wtedy nie wyrzucają na rynek bezrobotnych, tylko włączają je w proces produkcyjny i w zyski oczywiście przedsiębiorstw. To jest jedno pytanie. Pierwsze. Drugie to takie, czy rzeczywiście mimo tych różnych zastrzeżeń co do tak zwanych interesów kapitału zagranicznego, że on dopiero się wtedy angażuje, jak ma większość, że tak powiem, w swoim ręku, czy wreszcie nie można by ustalić w Polsce teraz, przy tych ostatnich jeszcze resztkach do prywatyzacji, że 51% kapitału to będzie kapitał polski, obojętnie co się będzie działo, bo po prostu my stracimy taki majątek, który powinien być zabezpieczeniem dla narodu. I trzeci problem to jest tego typu, czy nie można by było zastosować takiej dla upadających przedsiębiorstw, takiej metody, że zgłasza się dyrektor, który gwarantuje swoim majątkiem wyniki, gwarantuje swoje wyniki, dobre rezultaty prowadzenia przedsiębiorstwa na dobre drogi, i w ten sposób daje, powierza mu się ten majątek po to, by również on czerpał z tego zyski. Tak mogło się stać ze Stocznią Gdańską, a stały się zupełnie niekontrolowane, że tak powiem, przebiegi prywatyzacyjne i malwersacje na taką skalę, które po prostu są jakby takim oszołomstwem wręcz. I to były te trzy pytania, bym pana ministra prosił. Oczywiście gratuluję rządowi. Zupełnie inaczej się czuję jako obywatel, gdy słucham różnych wypowiedzi ministrów i pana premiera. No i życzę w nowym roku wielu sukcesów. Dziękuję serdecznie za to.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za dobre życzenia. Też życzę szczęśliwych świąt i żeby przyszły rok był lepszy. Także mam nadzieję dzięki naszej pracy jako ministrów tego rządu i pana premiera. Jeśli chodzi o kwestię włączania pracowników do programów prywatyzacyjnych, to oczywiście to z jednej strony jest przewidziane poprzez prywatyzacje pracownicze, które są przewidziane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i te rzeczy się dzieją. Po drugie, mogę panu powiedzieć w ten sposób, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie, spraw związanych z prywatyzacją, ale sam przygotowywałem dla firm prywatnych od zawsze, pracując jako prawnik, programy, które włączały pracowników w udział w zyskach i w udziały w kapitale firmy. I oczywiście sam jestem w związku z tym w tej chwili jako minister wielkim zwolennikiem czegoś takiego. I mam nadzieję, że tego typu możliwości działania będą i będę starał się tego typu możliwości zawsze wprowadzać i zawsze promować. Jeśli chodzi o 51% akcji dla Polaków, to oczywiście w każdym wypadku należy tak przeprowadzać, jeżeli się nie sprzedaje jakiegoś przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu, to jeżeli przeprowadza się na przykład publiczną ofertę akcji, to należy w taki sposób ją prowadzić, aby wzmacniać także element Polski w takiej spółce. Przy czym oczywiście wiadomo jest, że Polacy także mogą sprzedać potem akcje inwestorowi zagranicznemu, więc tutaj już nikomu nie można ograniczyć prawa własności. Ale też tutaj wracając do swoich dawnych czasów, zdarzyło mi się kiedyś właśnie doprowadzić do tego, że doszło do zmiany zasad przyznawania akcji w publicznej ofercie pewnej spółki właśnie ze względu na to, że stwierdziłem, iż te zasady, które były zaproponowane przez zagraniczny oczywiście bank inwestycyjny, są krzywdzące dla polskich inwestorów i kiedy będę zatwierdzał jako minister Skarbu Państwa zasady dystrybucji akcji w publicznych ofertach realizowanych przez ministra Skarbu Państwa, nie zmienię swoich poglądów, które miałem jako prawnik. Też będę dążył do tego, żeby polscy inwestorzy mieli przynajmniej równy, jeśli nie lepszy dostęp do możliwości kupienia akcji. Nawet uważam, że powinni mieć dzięki różnym mechanizmom uprzywilejowany dostęp do akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. I będę o tym pamiętał także jako minister Skarbu Państwa, tak samo jak myślałem o tym jako prawnik. Jeśli chodzi o możliwość zawierania kontraktów menedżerskich, w tej chwili już też przepisy pozwalają na zawieranie pewnych umów w przypadku przedsiębiorstw państwowych dotyczących zarządzania takim przedsiębiorstwem. Natomiast jest to bardzo trudna sprawa, żeby ktoś zagwarantował swoim majątkiem wyniki przedsiębiorstwa. Może ktoś przyjąć pewnego rodzaju ryzyko za to, co się będzie dziać z przedsiębiorstwem, ale za wyniki to byłoby to raczej trudne. Także nie do końca rozumiem, jak pan to sobie wyobraża. Natomiast oczywiście takie kontrakty menedżerskie, takie kontrakty dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem były i są zawierane zarówno przez wojewodów, jak i przez ministra Skarbu Państwa. Przy czym tych przedsiębiorstw państwowych już jest dosyć niedużo, bo dotyczy to tylko i wyłącznie przedsiębiorstw państwowych. Dziękuję.
Telefon, bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Ponownie Kraków się zgłasza. Chciałem pana ministra przeprosić, że po raz drugi, ale ponieważ sprawy związane z energetyką bardzo leżą nam na sercu, myślę, że to zostanie mi wybaczone. Oczywiście Ryszard Kozłowski z Krakowa. Jak już powiedziałem, jeżeli Polska ma największe w Europie potencjalne zasoby odnawialnej energii geotermicznej, które przekraczają 154 razy nasze roczne potrzeby. To zostało potwierdzone, jak już powiedziałem, przez Ministerstwo Nauki niemieckie. W ogóle współpraca naukowa z pracami niemieckimi układa nam się bardzo dobrze w Krakowie. To uważamy, że winniśmy jako pierwsi w Europie wdrożyć program rozwoju geoenergetyki. Dlaczego? Bo panie ministrze, przykład zespołu elektrowni Dolnej Odry, to nawet jeżeli sprzedamy ten zespół, to naprawdę nie rozwiąże problemu, który istnieje w energetyce na dzień dzisiejszy. Na szczęście mamy w dalszym ciągu 40% nadmiaru energii, ale 30% stanu energetycznego osiągnęło wiek 30 lat, czyli jest to wiek emerytalny dla tych bogów energetycznych. A w ciągu następnych 10 lat to samo spotka 40% stanu energetycznego. Czyli sprzedając zespół elektrowni Dolna Odra, należałoby rozumować, że pozostałe 70% stanu energetycznego też tylko trzeba sprzedać, bo nie ma innej drogi wyjścia. Co to znaczy, że mamy taki potężny potencjał geoenergetyczny? Otóż Norwegowie i Anglicy obliczyli, że energia z zasobów ropy i gazu, przeliczając na umowne paliwo, na przykład na energię węgla, wynosi 12 miliardów ton paliwa umownego. A zasoby energii tej osiągalnej geotermalnej do 3 km do 2,5 bez problemów możemy takie głębokości osiągać. Mamy 5 zestawów nowoczesnych amerykańskich kupionych jeszcze przez społeczeństwo nasze za 400 milionów dolarów. Więc te zasoby u nas wynoszą 34 miliardy ton. To znaczy, że mamy 2,5-krotnie większe zasoby. I uważamy, że ekoenergetyka dla Polski może i powinna być tym wyznacznikiem skutecznej, wyrazistej narodowej strategii. Jeżeli dodamy do tego, że mamy w Europie największy potencjał, największy areał zdrowia ziemi na mieszkańca, to może stanowić podstawę do samowystarczalności żywnościowej kraju i na eksport. Mamy doskonale rozwiniętą produkcję zbóż, ziemniaków, roślin oleistych, czyli możemy wdrożyć kolejny program rozwoju biopaliw, bo te pieniądze nagle się znajdą w naszym miejscu pracy. Jeżeli można podsumować nasze spostrzeżenie tutaj zespołu krakowskiego, to uważamy, że optymalnym wariantem dla Polski do 2020 roku, możliwym do realizacji, jest model zrównoważonej gospodarki paliwowo-energetycznej o strukturze. Surowce kopalne własne, czyli węgiel, wzrost wydobycia do 100 milionów ton, ropa, wydobycie do 2 milionów ton na rok, wzrost, gaz, możemy powtarzać o wzrost wydobycia do 12 miliardów metrów sześciennych na rok. I zasoby odnawialne. Geotermia może wzrastać 1% przyrost wytwarzanej energii elektrycznej, cieplnej, a rocznie to dałoby łącznie 15% energii. Energia wiatrowa, słońca niech będzie 5% i biomasa, biopaliwa łącznie 30%. Czyli w ten sposób można by redukować import ropy i gazu z Rosji docelowo do 30% i tutaj są już rezerwy zaoszczędzone pieniężne. Nasz budżet jest obciążony importem gazu rosyjskiego kwotą 18 miliardów złotych. I w takim proponowanym bilansie paliwowo-energetycznym Polski na rok 2020 udział energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych mógłby stanowić łącznie 50% wytwarzanej energii w kraju. A przecież ten wskaźnik przewidywany dla starej Unii Europejskiej, krajów tych pierwszych, które weszły, ma wynieść w roku 2020 minimum 40%. Dzisiaj w Austrii to jest 60%. Ja przepraszam za takie nauki, ale ponieważ stale rosną ceny ropy i gazu na świecie, trzeba wreszcie zacząć inwestować w rozwój własnego wydobycia i przetwórstwa kopalin. To jest własny pieniądz, a szczególnie w krajowe alternatywne źródła energii. Za lat 10, może 15, wejdzie na rynek energia wodorowa. I tu też jesteśmy przygotowani. Mamy zespoły, współpracuję z Instytutem Energetyki, z kolegami z AGH. Możemy w każdej chwili uruchomić produkcję energii elektrycznej, wykorzystując stosy ogniw paliwowych złożone ze stałych elektrolitów. Przyjęcie takiej koncepcji rozwoju u progu 2021 roku wieku państwa samodostarczalnego energetycznie, ekologicznego, z narodową wizją rozwoju społecznego, gospodarczego, cywilizacyjnego i naukowego o standardach światowych jest przecież szansą, którą możemy uzyskać. Jest to obowiązek naszego pokolenia. Nie sprzedawajmy więcej tej energetyki naszej. Za dużo tych ogniw łańcucha, o których wspomniałem, już straciliśmy. Pan poseł, eurodeputowany Wojciechowski z PSL-u, wieloletni prezes NIK-u, publicznie powiedział, że ma udokumentowane przekręty, użyję takiego słowa, prywatyzacji polskiej. Ja myślę, że należałoby rozpocząć od bilansu strat i zysków tej prywatyzacji. Poza tym nie bardzo wiemy, a myślę, że mamy prawo oczekiwać, powinno się Polacy dowiedzieć, kto stoi za taką koncepcją sprzedaży tej zespołu elektrowni Dolna Odra Hiszpanom. Przecież zespół tych elektrowni leży naprawdę na bardzo korzystnych terenach, gdzie są źródła geotermalne, w tym pasie właśnie, z którego uciekają nam te zakłady energetyczne. Przepraszam za długą wypowiedź, panie ministrze. No, w zasadzie nie oczekuję odpowiedzi, bo myślę, że to jest sprawa rządu. Ale proszę mieć to na uwadze. Serdecznie pozdrawiam, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Zgadzam się z wielką częścią tej wypowiedzi. Mogę panu powiedzieć w ten sposób, że pewne zmiany w jednej ze spółek energetycznych, które już są przeprowadzane, są i zespół, który wchodzi do tej spółki i przeprowadza te zmiany, między innymi wszedł w to miejsce, w miejsce dotychczasowego zespołu zarządzającego z tego powodu, że właśnie idzie w tym kierunku, o którym pan mówi. Co prawda tam nie chodzi o źródła geotermalne, tylko bardziej o wykorzystanie innych alternatywnych źródeł energii, w tym przede wszystkim biomasa, bo jeszcze zwracam uwagę na to, że spalanie biomasy może stanowić bardzo, bardzo duży element rozwiązania problemów polskiego rolnictwa. Dlatego, że Polska ma lepsze warunki klimatyczne, lepsze warunki glebowe niż na przykład Szwecja, która bardzo dużą część swojej energii czerpie właśnie przez spalanie biomasy. I w związku z tym u nas te możliwe efekty z punktu widzenia tego, o czym pan mówi, korzyści dla całej gospodarki, w tym także dla rolnictwa, które nie powinno być po macoszemu traktowane, będą jeszcze większe. Więc tutaj co do tego się zgadzam. Natomiast nie zmienia to jednej rzeczy. To jest kwestia także ekonomiczna, to znaczy to musi się opłacać. Ja mam fakt, jaki mam. To mam w tej chwili energetykę opartą na węglu brunatnym, na węglu kamiennym i ja nie mogę podjąć takiej decyzji, jakie pan profesor mi sugeruje, bo tak naprawdę to są decyzje pod tytułem zwolnić wszystkich ludzi w Dolnej Odrze. Jeżeli ja bym w tej chwili rozpoczął jakąś totalną rewolucję z punktu widzenia energetyki. Zgadzam się z panem, że plany narodowe dotyczące rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych powinny być stworzone i co więcej będę osobą, która będzie bardzo silnie wspierała tworzenie i realizację takich planów. Po prostu chodzi o to, żeby polska energetyka była taka dokładnie, jak pan powiedział. Żeby była efektywna, żeby była czysta i żebyśmy zapewnili przy okazji suwerenność energetyczną Polsce. Jeszcze raz powtórzę też, tak jak i pan powtarzał pytania zadane w telewizji Trwam, ja również powtórzę swoją odpowiedź, którą udzieliłem w telewizji Trwam. O tym, jaki jest mój stosunek do tych kwestii, świadczy także moja wypowiedź bodajże wczorajsza czy przedwczorajsza dla telewizji TVN24, które pytało się o to, jakie kryteria powinien spełniać prezes zarządu PGNiG i dlaczego mi się nie podobał poprzedni zarząd PGNiG. I powiedziałem właśnie między innymi to, że ja chcę mieć pewność, że polskie górnictwo nafty i gazu będzie inwestowało w wydobycie, w wykorzystanie polskich złóż ropy naftowej i gazu. Co więcej, że będzie innowacyjne technicznie, żebyśmy uzyskali większą możliwe wykorzystanie istniejących złóż. I wielkim zaniedbaniem poprzedniego zarządu PGNiG było to, że spadały nakłady inwestycyjne na wydobycie i na wykorzystanie polskich złóż. I na pewno tak nie będzie. Także panie profesorze, z tego punktu widzenia zgoda.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Krzysztof, dzwonię z okolic Warszawy. Witam ojca prowadzącego, witam pana ministra. I panie ministrze, w pierwszej części audycji pan minister był uprzejmy powiedzieć, że ta korporacja, która ewentualnie kupi Dolną Odrę, to będzie dbała o interesy nasze polskie w Brukseli. To ja sobie można domniemywać, że w Brukseli rządzą korporacje, panie ministrze. Ja się po części zgadzam. Tylko ja się tak zastanawiam, że po co w zasadzie role rządów narodowych i polskiego sprowadzają się do jakby do sprawowania tylko po części tej suwerennej władzy. Bo był pan też uprzejmie powiedzieć, że nie ma rząd wpływu na Bank Polski, Narodowy Bank Polski, na jego działania. Też to jest prawda. W związku z tym, jak ten rząd może funkcjonować, panie ministrze, jak w Brukseli rządzą korporacje, tutaj rządzi prezes Narodowego Banku Polskiego, a panie ministrze, w związku z tym, jak ten rząd ma dalej postępować, bo ja jak słucham pana ministra i porównuję, słuchałem dzień czy dwa dni wcześniej tego pana Bedermana, to nic więcej nie trzeba robić, tylko po prostu wysłuchać tych audycji i proszę tu ojca prowadzącego, żeby panu ministrowi przekazał tę kasetę. To mówił pan Bederman. To się z nami tutaj robi. Bo tak, panie ministrze.
Tak, ale wie pan co, tu teraz trudno rozwijać tak szeroki
tak.
temat.
Ale tylko takie pytania.
Jest prawie
właśnie
już koniec audycji, a
bo
dlatego
widać z tego, że te korporacje. Ja w 1973-1974 roku bywałem na Zachodzie. Widziałem, jak tam się ta produkcja rozwijała, jak załóżmy te kasa arbiterów, wtedy tam coraz więcej, co roku ich było więcej. I pytałem się, co będzie, jak się oni tam urodzą, ich dzieci. A nic nie będzie. A teraz te problemy z Francji widać, jak korporacje zostawiły kraje, w których produkcje rozwijały, a poszły na wyspy i poszły do Azji. A problemy zostały w krajach. Tak samo i u nas się robi. Panie ministrze, tu trzeba wypracowywać ten budżet, a nie sprzedawać. Bo to nie jest prywatyzacja, tylko to jest zbywanie majątku polskiego za granicę. I to jest zła nazwa prywatyzacja. Wszystko nam drożeje. Kiedyś nam mówiono, że jak... Przepraszam.
Proszę pana, coś, już wyczerpał pan limit swojego czasu na antenie. To... Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Czy pan minister zechce się odnieść do pana wypowiedzi?
No bardzo taka jedna kwestia podstawowa, to znaczy jeśli chodzi o to, czy jest to prywatyzacja, czy nie jest to prywatyzacja, no jest to prywatyzacja, dlatego że po prostu w miejsce właściciela, którym jest osoba publiczno-prawna, jaką jest niewątpliwie Skarb Państwa, pojawia się prywatny właściciel. Natomiast jeśli chodzi o kwestie te brukselskie, o których dyskutowaliśmy, czy o kwestie tego, w jaki sposób dochodzi do podejmowania decyzji i wpływu na gospodarkę. Gospodarka to jest bardzo, bardzo złożony, bardzo złożona rzeczywistość. I na nią wpływają różne instytucje. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie ma bezpośrednich elementów wpływających na politykę kursową. Oczywiście poza pewnymi elementami związanymi z tym, że podejmuje decyzję o tym, i może podejmować decyzję o tym, o interwencji na rynku walutowym, czy o tym, czy emituje papiery wartościowe i do kogo kieruje tę emisję, więc to są elementy, gdzie może wpływać także trochę na kurs walutowy. Ale to jest tak, po prostu tak jest na świecie, że nikt nie ma pełnej władzy. że żyjemy w świecie, w którym ta władza jest rozproszona. Jeżeli mówi pan, że korporacje rządzą w Brukseli, to nie jest tak, że korporacje rządzą w Brukseli. Ale podobnie jak do mnie, jako ministra Skarbu Państwa, docierają różne osoby, które mówią i formułują jakieś interesy, czy to przedsiębiorstw, czy to grup społecznych, związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców. I oni formują te interesy i starają się wpływać na to, w jaki sposób państwo będzie politykę swoją stosowało. Tak samo i w Brukseli w stosunku do organów Unii Europejskiej docierają również tamtejsze organizacje różne. Tak, przecież polskie organizacje również w tej chwili posiadają zarówno pracowników, jak i pracodawców. Organizacje ekologiczne, różne organizacje mają już swoje przedstawicielstwa w Brukseli i również uczestniczą w tym takim wielkim podejmowaniu decyzji na poziomie europejskim. I po prostu problem polega na czymś takim, żeby ten wpływ, ta argumentacja, która będzie stosowana w stosunku do także urzędników brukselskich, żeby ona była w naszym interesie, żeby ona była w interesie Polaków, żeby ona była w interesie polskiej gospodarki. I między innymi w tym celu chcę zakotwiczyć jako minister Skarbu Państwa, jako minister tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, chcę doprowadzić do tego, żeby polskie interesy były formułowane nie tylko przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ale żeby one były przynajmniej w jakiś sposób odbijane echem także przez inne podmioty, w tym podmioty mające siedzibę gdzieś bardzo daleko stąd, żeby one widziały swój interes, swój własny interes w tym, aby interes Polski był realizowany. To naprawdę jest możliwe i tego typu gra interesów odbywa się na całym świecie. I wtedy, kiedy i co więcej, to trzeba umieć wykorzystywać. To, co pokazał pan premier Kazimierz Marcinkiewicz w Brukseli w ostatnim czasie negocjując te sprawy związane z perspektywą finansową, pokazały, że on również jest człowiekiem, który właśnie potrafi to wykorzystać, że Polska potrafi wykorzystywać te mechanizmy także dyskretne, wpływania na to, w jaki sposób podejmowane są decyzje. I między innymi jednym z celów tego rządu jest stworzenie tego, żeby też Polska mogła wykorzystywać te dyskretne mechanizmy wpływania na decyzje podejmowane poza Polską, które jednak mają bardzo poważne znaczenie dla przyszłości wszystkich Polaków.
Odbierzmy jeszcze kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo? Halo?
Tak, proszę.
Radio Maryja?
Tak, słuchamy. Bardzo proszę.
Nie będzie powolony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Wojtek z Hamburga jeszcze raz. Króciutka refleksja jeszcze do pana ministra. Panie ministrze, jeżeli wiemy, to 3 lata przed około przyjęciem nowych członków do Unii Europejskiej był duży kryzys w Unii Europejskiej i musimy nie zapomnieć o tym, że Unia Europejska nie przyjęła nowych członków z sentymentu czy z obawy o jakieś interesy obcych krajów, tylko każdy to walczy jak tygrys o swoje interesy. I czytając tu prasę zachodnią, akurat w Niemczech, to teraz może mniej tak się pisze o tym, ale kiedyś po prostu naśmiewano się z naszych uczuć, z naszych po prostu sentymentalizmów i takich innych rzeczy. I taka moja króciutka uwaga po prostu, no żeby po prostu my jesteśmy już tacy z Europy Wschodniej, że mamy więcej tych uczuć, których po prostu Europa Zachodnia nie ma, i żeby po prostu być czujny, żeby się nie dać nabrać na jakieś ciepłe słówka czy jakieś inne tam po prostu układy i zawsze brać poprawkę po prostu na to, gdyż ta strona niestety jest zimna i to są zimne interesy i nikt tu się nie liczy i na pewno się nie będzie liczył z interesem Polski czy z innym interesem, tylko po prostu każdy walczy o swój, po prostu, jakby to powiedzieć, własny interes.
Dziękuję panie Wojtku. Tak, już pan drugi raz dzwoni i wielu słuchaczy chciałoby się przynajmniej raz dodzwonić, więc może odbierzemy kolejny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witam pana.
Witam serdecznie ojca oraz pana ministra. Krótko, ponieważ czas się kończy. Panie ministrze, ja wysłuchałem z dużą uwagą tych odpowiedzi, których pan udzielił, a także pytań słuchaczy. Przewija się naturalnie sytuacja energetyki. Poprzednio między innymi słuchacz z Hamburga powiedział, że rzeczywiście Europa, leżąca w takiej strefie klimatycznej, gdzie energia jest jedną z podstaw, powoli zbliża się ku kryzysowi energetycznemu. Plany, o których pan mówił, stworzenie narodowego koncernu, są bardzo dobre, ale jednak nikt w Europie nie wyzbywa się ani linii energetycznych, ani także elektrowni. W związku z tym chciałbym zapytać o następującą sprawę. Jak plany polskie strategiczne mają się do tego, co ostatnio się działo w Niemczech? Mianowicie w zimie, miesiąc temu, na skutek zaniedbań sprywatyzowanych właśnie sieci energetycznych, właśnie temu koncernowi, który jest właścicielem teraz TOEN-u w Warszawie, czyli RWE, doszło do załamania się dostaw energii wysokich sieci przesyłowych wysokiego napięcia i kilkadziesiąt tysięcy ludzi przez kilka dni koczowało albo w salach gimnastycznych, albo w zastępczych pomieszczeniach stworzonych przez sztab kryzysowy interweniowało państwo. Interwencja państwa jest możliwa także w Unii Europejskiej i także wobec tego, jak pan minister mówi, zagrożenia, jakie jest dyktat Unii Europejskiej w związku z normami energetycznymi i emisyjnymi. Jest to możliwe i trzy dni temu interweniował już rząd w województwie w Landzie Hesji, który przeciwstawił się dyktatowi koncernów i nie zezwolił na podwyżkę cen energii nieuzasadnioną. Koncerny nie potrafiły uzasadnić tego. A także druga, do tego dołączył Land Nadrenia Północna Westfalia. W związku z tym ja wiem, że wszystkie plany Unii Europejskiej dążą do tego, żeby jak najwięcej na przykład polskich kopalń zamknąć, co zresztą było zapisane w tym fatalnym planie Konstytucji Unii Europejskiej. Polskie kopalnie należy zamykać. W związku z tym nie doprowadzajmy do tego, aby wyzbywać się na przykład Dolnej Odry, która, jak już profesor z Krakowa mówił, leży w bardzo dogodnych warunkach, a na przykład pieniądze z Unii Europejskiej na pomoc strukturalną należałoby przeznaczyć na udogodnienie transportu, czyli pogłębienie uregulowanej i idealnej do transportu węgla dla Dolnej Odry koryta Odry Barkami. I wtedy transport byłby tańszy i te plany prywatyzacyjne byłyby troszeczkę ograniczone.
Panie Stanisławie, zakończymy na tym, tak? Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Ja muszę przyznać, że niezbyt rozumiem, co ma wspólnego emisja dwutlenku węgla z możliwością tego, żeby dostarczać ten sam węgiel barkami, a nie koleją, bo to jest jakby, to są dwie różne rzeczy. Ja z powodów związanych z kwestiami norm tych, o których pan mówił, emisyjnych, zastanawiam się nad podjęciem decyzji prywatyzacyjnej w sprawie Dolnej Odry i w związku z tym, że chciałbym także, żeby Endesa stawała się adwokatem sprawy polskiej na forum brukselskim. Natomiast a kwestia udrożnienia Dolnej Odry, w ogóle nie Dolnej Odry, tylko w ogóle rzeki Odry, zgadzam się z panem, to jest właśnie typowy przypadek, w którym fundusze strukturalne z Unii Europejskiej mogą być wykorzystane. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że na to te fundusze mogą być wykorzystywane. Także tutaj wydaje mi się, że co do tego kierunku wykorzystania, tak, jest pełna zgoda. Natomiast jeśli chodzi o kwestie strategicznych aktywów, jakimi są aktywa przesyłowe. Tak, proszę pana, Polska wyciągnęła te wnioski. Co więcej, w ramach realizowanego przez nas programu będzie i jest już w tej chwili realizowana kwestia, jak my to nazywamy, uskarbowienia przesyłu czy uskarbowienia linii przesyłowych energetycznych, czyli tych, które mają strategiczne znaczenie do tego, żeby przekazywać prąd na terytorium Rzeczypospolitej. Chodzi o linie najwyższych i wysokich napięć. To nie zostanie na pewno sprywatyzowane. I chcemy wykorzystać tę sytuację, którą mamy obecnie, że państwo polskie jest właścicielem w pełni polskich sieci energetycznych, że zanim doprowadzimy do, zamkniemy procesy konsolidacyjne, na pewno sieci energetyczne przesyłowe będą stanowiły w 100% własność państwa polskiego. Także tutaj pan, to co pan mówił, właśnie było wprost zgodne z realizowanym przez ten rząd programem. Także wydaje mi się, że tutaj jest pełna zgoda. Co do tego, co do prywatyzacji ZEDO, to wydaje mi się, że tutaj mieliśmy sytuację sporu, ale no nie za bardzo widzę argument związany z pogłębieniem Odry, mający cokolwiek wspólnego z tym, ile dwutlenku węgla produkują kominy zespołu elektrowni Dolna Odra.
I już ostatni telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie po pani Sus, Maria Sprzedzielica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam gościa, szanownego pana ministra i ojca. No, proszę ojca, szkoda, że ostatni telefon.
No chyba, że pan minister jeszcze ma siłę, że
mam.
Tak?
Tak.
No to świetnie, jeżeli tak,
pan minister,
no to...
Pan minister jest bardzo młody i w ogóle tak,
w takim razie...
energiczny. Jak oglądałem w telewizji, to mówię, pełen dynamizmu. Tak naprawdę ekspresja, no piękna, piękna sprawa. Tylko gratulacje. Panie ministrze, jeżeli mogę... Serdecznie dziękuję, że pan przyjechał, że zechciał przyjechać w ogóle tak ważne wydarzenia w Warszawie i na pewno pan też będzie obecny. Na pewno dzisiaj pan miał też dużo spotkań, pracujecie dużo, bo przecież i te ministerstwa to też musicie jeszcze dużo zrobić, żeby wszyscy jakoś tak się, żeby to było, żeby jedna wielka harmonia była, tylko w harmonii można w swoim urzędzie pracować i z innymi. Także na, no ogromna praca na pewno i dziękujemy. Ja osobiście dziękuję za to, że państwo i tak pan teraz nie boicie się podejmować i trudnych rozmów. U nas rozmowy są w otwarty mikrofon i każdy może zatelefonować i nie widzimy, kto telefonuje. Nie wiemy, czy to jest człowiek kompetentny, czy niekompetentny, czy znający się na tej sprawie, czy może nie znający się, ale ludzie rozmawiają ze sobą, po prostu jesteśmy jak w jednej rodzinie. Uczymy się czegoś takiego, ja bym to nazwał, myślenia. Dzieje się to, co powiedział chyba Wincenty Witos, tylko cały świadomy naród. Może tutaj coś, no w każdym razie tam odrodzić Polskę. I tu budujemy świadomość, zrozumienie i za to dziękuję, za to są, to jest, dziękujemy, że chcecie rozmawiać z ludźmi. Państwo traktujecie ludzi jak podmiot, a nie jak przedmiot, którym można manipulować. Naprawdę to rodzi się takiego, nie dlatego, że ja jestem w radiu, ale dlatego może, że no, czuję obowiązek powiedzenia dziękuję wszystkim za to, że takie medium istnieje i rozwija się. Czegoś takiego nie ma nigdzie. Niejednokrotnie rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy poruszają się nie tylko po Polsce, po świecie, my także. I takiego radia nie widziałem, w którym ludzie, nie tylko profesorzy, nie tylko specjaliści, świadkowie i tak dalej, ale również ludzie z rządu. Nadeszły takie czasy w Polsce, że ludzie z rządu mogą rozmawiać normalnie z milionami Polaków. I wiem, ja też dostaję teraz przeróżne wiadomości z różnych stron. Ludzie się cieszą. Cieszą się ludzie i to jest wiatr w żagle, jak mówi ojciec Piotr Andrukiewicz. W niektórych sytuacjach jest coś takiego nadzieja. Mówię, ojcze, wiatr w żagle to był. Tak, dziękujemy jeszcze raz i pozdrawiam bardzo serdecznie pana i pana rodziców, żonę, dzieci. Wiem, że pan ma 4 dzieci. Gratulacje. Życzę jeszcze więcej. Tak. Podobno jeden wiceminister pana ma 6 dzieci.
6 córek.
6 córek.
A czeka pan
ma 2 synów i 2 córki. Taki młody człowiek. No pięknie. pięknie jest przyszłość w Polsce. Dziękujemy za wszystko i rodziców gorąco. I wiem, że pan ma ciocię, która ma pojutrze urodziny, prawda?
Tak jest, ciocię Ewy.
Gratulacje i pozdrawiamy ciocię, jeżeli może ciocia nas słyszy.
Pewnie tak, bo ciocia słucha Radia Maryja.
A niech żyje Poznań w takim razie. I życzę, żeby wszystko się udało dla ludzi, dla Polski. Przepraszam, że tak długo mówię, ale naprawdę jesteśmy wdzięczni wam, panie i panowie, z tego rządu, że jesteście, że chcecie być sługami, a nie władcami. I rozmawiacie z ludźmi. Myślę, że ludzie też modlą się i potrzebujemy dużo modlitwy za Polskę. Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorowi.
Te nieudolne słowa proszę wybaczyć.
Ojcze dyrektorze,
a
bardzo
jeszcze, jeszcze Bożego błogosławieństwa, święto Bożego Narodzenia. Niech Boże dziecię podniesie rączkę i pobłogosławi tak skutecznie, żebyście byli bardzo mocni. Wszystkie moce, żebyście mieli. I wasze rodziny, i Polska.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze, ale to jest nie tylko i wyłącznie, to jest tak naprawdę to, co stworzyło Radio Maryja, zapraszając ministrów rządu Kazimierza Marcinkiewicza do siebie i dając nam możliwość spotkania się na antenie tego radia. To jest wielka, niesamowita wprost możliwość, dlatego że życie ministrów jest bardzo takie odseparowane od świata. Wsiadanie do samochodu służbowego, korzystanie przez cały czas jakby z przyspieszonej ścieżki przemieszczania się, życie bardzo szybkie i życie ciągle wśród innych wysokich urzędników, wśród ludzi zajmujących się dużymi i ważnymi sprawami powoduje to, że mamy wielkie ryzyko tego, że przestaniemy słyszeć i widzieć tych, którzy nas wybrali, tych, dla których tak naprawdę tę służbę sprawujemy. I to, że możemy tutaj przyjść i zdać sprawę, a jednocześnie usłyszeć to, czego się od nas wymaga, to jest tak naprawdę wielka i olbrzymia możliwość. Bardzo dziękuję też ojcu za życzenia dla całej mojej rodziny, a w szczególności właśnie dla mojej cioci, która za siostry mojej babci, która za dwa dni kończy 95 lat, na pewno nas słucha i na pewno się bardzo cieszy z tych życzeń. Bardzo dziękuję, ojcu.
Za chwilę będzie specjalna dedykacja dla cioci, ale ja chcę jeszcze powiedzieć, że za chwilę także odmówimy modlitwę na zakończenie dnia. I dla pana ministra nie jest to nic nadzwyczajnego, bo brewiarz wozi ze sobą nawet i po prostu odmawia. Modli się liturgią godzin.
Ale zostawiłem, zdaje się, w samochodzie.
Tak, ale jest, na szczęście mamy tu w studiu, także proszę państwa, no tak jest, no. Ministra skarbu, który po prostu modli się liturgią godzin, kiedy podróżował samolotem i wcale się tego nie wstydzi.
Na krakowskim krzywno wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. Na długich listach ślady łez, a pragnienie to tak silne jest, by fatalna prysłonić, żeby kochanym być. Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr o świtaniu dnia swą melodię gra? Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz, smutek jedną ma twarz? Kiedy ci odmawia świat miłości tej, ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej. Oddałbyś winnicę najwspanialszych nut za czułości choć łód. Na krakowskim czy w z tym pytaniem zawsze będziesz sam. Kiedy świata pytasz się, czemu kochasz mnie tak źle? W ust kąciku łza i sól, w sercu ciemny niespełnienia ból. I nie cieszy słaby smak, czemu tak, dlaczego tak? Na krakowskim czy w no, wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. W sercu tłucze się jak ptak pragnienie silne tak. I wciąż tej miłości serca wzajemności będzie ci do szczęścia brak.
12 minut po północy kontynuujemy nasze tym razem już nocne rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Waldemar, jest z nami również minister Skarbu Państwa, pan Andrzej Mikosz. Szczęść Boże, witam pana w dniu dzisiejszym, już w nowym dniu. Za nami, za panem ministrem, również wczorajszy dzień bardzo pracowity, audycja w radiu i w telewizji, i później w radiu. Jak pierwsze wrażenia?
No, jest to niesamowite wrażenie.
Również zapraszamy do wymiany wrażeń, nie tylko, ale przede wszystkim do pytań skierowanych do naszego gościa, naszych słuchaczy, którzy o tej porze słuchają Radia Maryja wszędzie tam, gdzie głos nasz dochodzi. Numer telefonów dla formalności, przypomnijmy, 655-23-55 i 655-23-56. Numer telefonów dla słuchaczy z Polski, dla słuchających nas za granicą, 655-23-33 i 655-23-66. Numer kierunkowy do Torunia oczywiście 056 i odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Prosimy jak zawsze wyłączyć odbiornik. Halo, halo, czy się słyszymy? Niestety to połączenie nieudane. Miejmy nadzieję, że będzie kolejne udane. Słuchamy. Halo. Znowu włączone jest
już,
u pani
już,
radio.
Już,
prosimy wyłączyć je. I słuchamy, kto telefonuje do nas?
Ja, Maria z Kalisza.
Słuchamy panią,
pani Mario. Chciałam powiedzieć, że pani Waniek tak straszy, a ona czucha jedna skłamała, no tak, jak indeks Kwaśniewskiego pokazywała, jakie to on ma wyższe wykształcenie.
Jakie pani ma pytanie do naszego dzisiejszego gościa?
Ale ja chciałam tylko powiedzieć, dlaczego ona straszy nas wszystkich. Pani Waniek,
no tak, ale to nie ten adresat. To nie ten adresat tego pytania, niestety. Ja przypomnę państwu, że w naszym studiu jest pan Andrzej Mikosz, minister Skarbu Państwa. Bardzo proszę, kolejny telefon, słuchamy.
Halo.
Bardzo proszę, kto tym razem chce z nami rozmawiać?
Henryk Krzyżanowski z Poznania, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Szczęść Boże, panie Henryku.
No witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że udało mi się zadzwonić i bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze z dawnych czasów z wspólnej walki z komuną na uniwersytecie.
Witam, witam. Bardzo się cieszę słyszeć pana.
No właśnie, ja mam pytanie o reprywatyzację. Otóż chodzi mi tylko o to, czy w planie rządu jest jakaś forma rekompensaty, szczególnie dla środowisk ziemiańskich, które zostały no niezwykle, prawda, zaunicestwione jako osobna grupa i właściwie w tej chwili nie widać, żeby jakakolwiek nawet szczątkowa forma rekompensaty dla nich była przewidziana. Tak? Ja pozdrawiam jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego i najlepsze życzenia świąteczne i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Henryku i oddajemy głos panu ministrowi.
Bardzo się cieszę. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, panie Henryku. Tak, jest przewidywana ustawa reprywatyzacyjna. W najbliższym czasie będzie ona skierowana do Sejmu przez rząd razem z ustawą warszawską, która była przygotowywana wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. I w tej chwili sytuacja jest tego rodzaju, że od pewnych negocjacji prowadzonych przed Trybunałem Strasburskim zależy także kwestia związana z wysokością rekompensat, ponieważ cóż, państwo polskie naprawdę jest biedne i wysokość tych rekompensat w tej chwili proponowanych jest dosyć niska i zdajemy sobie sprawę z tego, że z punktu widzenia standardów międzynarodowych może to zostać uznane za niedostateczną rekompensatę, natomiast taka rekompensata dla wszystkich, w tym także dla ziemian, jest przewidywana.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i wieczna dziewica.
Maryja zawsze dziewica, teraz i zawsze. Kogo witamy na naszej antenie?
Jestem Tomasz Perek, z Londynu dzwonię.
Słuchamy.
Chciałem
takie
zapytać bardzo ważne pytanie, dosyć, bo tutaj mówimy cały czas o tym zysku, że premier wygrał wielką sprawę, bo dostaliśmy o 3 miliardy więcej euro dla na budżet. Chodzi o to, że ten budżet i tak już jest zakrojony, bo kiedy nasze państwa wchodziły do Unii Europejskiej, to myśmy byli, nasz rolnik był liczony jako 1/4 euro. Czy to nie jest trochę jakieś trochę pohańbienie, jeżeli chodzi o wejście na kolanach do euro, a jeszcze na ten, to teraz jesteśmy już 1/5 euro. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, to bym chciał właśnie się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji jest, czy w ogóle no, wygląda na to, że w ogóle i tak nasze finanse euro, które my dostajemy, to są wykorzystane, nie wiem, w 80% może. To jest maksymum, więc właśnie jak w tej chwili jest szansa, żeby się to poprawiło, bo wiem, że dużą sprawą było, że jak to się mówi, trudności były rzędu, że ludzie składali jakieś podania o te pieniądze, o przyznawanie tych funduszy i po prostu nie dostawali.
Dziękuję bardzo. Już pan minister odpowiada. Słucham.
Nie jest to kompetencją ministra Skarbu Państwa. To jest akurat minister Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, która mogłaby się najbardziej kompetentnie wypowiedzieć w sprawie wykorzystania funduszy strukturalnych. Natomiast no, posiadam pewną wiedzę jako minister tego rządu i postaram się z nią podzielić. Mianowicie w momencie, kiedy rząd Kazimierza Marcinkiewicza obejmował władzę, poziom wykorzystania funduszy strukturalnych wynosił, teraz uwaga, 3%. 3%, ja nie mylę cyfr, 3%. Oznacza to, że do końca przyszłego roku, że musimy gwałtownie, to jest skokowo zwiększyć poziom wykorzystania tychże funduszy. Przy czym jest to związane z procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, z procedurami związanymi z rozstrzyganiem przetargów. I to jest przede wszystkim poważny problem. Natomiast Polacy byli w stanie przygotować projekty, które praktycznie rzecz biorąc pokrywają 100% przyznanych Polsce funduszy strukturalnych, więc teraz tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby przeprowadzić zarówno reformy ustawy o zamówieniach publicznych, jak i przeprowadzić jak najszybszy, jak najlepszy sposób poziom absorpcji tych środków. To jest naprawdę niesamowite, ale rzeczywiście tak było. W dniu, kiedy rząd Kazimierza Marcinkiewicza obejmował władzę, poziom absorpcji tych funduszy wynosił 3%. Będziemy się starać. To jest warunkiem realizacji programu rządu Kazimierza Marcinkiewicza uzyskania w przyszłym roku 5% wzrostu gospodarczego jest między innymi skokowy wzrost wykorzystania środków przyznanych przez Unię Europejską Polsce. Co do sukcesu pana premiera w negocjacjach, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jako marchewkę dla Polski i innych krajów z nowej dziesiątki zaproponowano w ramach propozycji prezydencji brytyjskiej obniżenie jakby poprzeczki na pozyskiwanie środków strukturalnych. W ten sposób, że w tej chwili wystarczy na przykład 15% wyłącznie wkładu własnego. Panu premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi udało się doprowadzić do tego, że prawie że w całości odzyskaliśmy swoje pieniądze, natomiast już brakowało czasu na to, żeby przywrócić z powrotem starą poprzeczkę. W związku z tym dostaliśmy tę marchewkę, którą nam proponowano, a jednocześnie udało się nam obronić środki z tych funduszy strukturalnych. Także naprawdę jest to olbrzymi sukces, tak naprawdę jeszcze niewystarczająco uświadomiony przez media, jak duży sukces odniósł Kazimierz Marcinkiewicz w czasie tych negocjacji w Brukseli.
Tym bardziej, że przyglądając się wstecz, poprzednie rządy nawet chyba nie chciały przyjąć tej marchewki, którą dawano. Dziękuję bardzo i kolejny telefon słuchamy. Kto tym razem?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi tu Marian z południa Polski, z okolic Bielska Białej. Ja mam, serdecznie pozdrawiam gościa, pana ministra i prowadzącego księdza. Mam takie, powiedzmy, odnośnie tej prywatyzacji Dolnej Odry. Moim zdaniem no, jest to nierozsądne działanie rządu z uwagi, no rząd jest krótko, ledwo co rozpoczął działanie, a już się coś mówi o prywatyzacji sprzedaży. Mówię to z uwagi tej, że no, jestem też, pracuję w sektorze górnictwa i wiąże się to z kolejnymi zwolnieniami i likwidacjami kopalń. Także no, trzeba to wziąć pod uwagę, że nie zysk państwa jako, powiedzmy, sprzedaż i będą pieniądze w budżecie, bo pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób. A celem rządu powinno być odzyskiwanie tych sprzedaży w minionym okresie, które po prostu przyniosły polskiej gospodarce niepowetowane straty. Nie wiem, czy będzie jakaś szansa, żeby pozyskać tamte zakłady, czy odkupić, czy zrobić jakąś pożyczkę narodową. No, tak dalej być nie może, bo to będzie początek rządów PiS-u, bo spodziewam się, że jest to być może jakaś prowokacja od strony zachodnich tych rządów, że po prostu, żeby podłożyć nogę PiS-owi, żeby po prostu się przewrócił na tym, żeby po prostu, no bo na pewno Liga Polskich Rodzin, której jestem no, wielbicielem, członkiem i na pewno tego nie poprze, bo to jest po prostu dalsze roztrwonienie majątku narodowego, który po prostu, no już było za dużo tej sprzedaży i dalej, no nie widzę po prostu motywów żadnych, żeby sprzedawać dalej, bo proszę pana, Niemcy przed wejściem Polski do Unii po prostu już mieli linie przesyłowe gotowe, pobudowane. Podstawiają kolejnych jakichś tam inwestorów tak zwanych zagranicznych, strategicznych, którzy po prostu oni są podstawieni przez Niemcy, przez Francję. Te kraje mają nadwyżkę energii atomowej. Im po prostu no, kopalnie tak samo polskie nie leżą na sercu, nie zależy im na niczym, tylko żeby dławić, niszczyć tę polską gospodarkę. Ja bym miał taką sugestię, by po prostu, żeby wziąć sobie jako doradcę pana Karla Bedermana, niedawno w poniedziałek występował w polskim Radiu Maryja, no nie polskim, tylko naszym Radiu Maryja.
Czyli polskim.
Wiele takich uwag miał, że po prostu no róbcie coś Polacy, bo dalej będziecie robić tak, jak robicie i sprzedawać, no to zginiecie. No, szczęść Boże, tyle miałbym. Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy panu również.
Wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt życzę i pomyślności w nowym roku, aby po prostu sprzedaży nie było, tylko pozyskiwanie tych majątków, tych sreber, tych naszego majątku, żeby to wracało, daj Boże, do Polski, jako właściciel Polacy, żeby nabyli te huty sprzedane i tak dalej, bo dalsze sprzedaż huty czy coś to tracą kopalnie, tracą inne sektory, które po prostu nie tylko Dolna Odra to jest jako zakład energetyczny, ale to jest po prostu gro dużo zakładów w Polsce, które no, tracą ludzie pracę, no bo wiadomo, kilka kopalń musiałby być zamkniętych, a jak jest z tym straty związane, to wiadomo. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże i oddajemy głos naszemu gościowi.
Znaczy, nie ma żadnego związku pomiędzy sprzedażą Dolnej Odry a utratą chociażby jednego miejsca pracy na Śląsku. Dolna Odra, żeby produkować prąd elektryczny, będzie musiała kupować węgiel. W związku z tym ten węgiel będzie mógł być spalany i tutaj właśnie jest to, co mówił jeden z przedmówców. To jest kwestia przede wszystkim udrożnienia dróg transportowych do Szczecina, żeby ten węgiel możliwie jak najtaniej, jak najsprawniej znajdował się na składowisku w Dolnej Odrze i żeby jak najszybciej mógł trafić tam do pieca. Więc tu nie ma żadnego junktim pomiędzy sprzedażą elektrowni i co więcej jej modernizacją, czyli zwiększeniem jeszcze kosztu wejścia inwestora hiszpańskiego do Polski, ponieważ trzeba tutaj dodać trzy wartości. Wartość, którą on zapłaci skarbowi państwa, wielkość inwestycji, do których jest zobowiązany oraz koszt pakietu socjalnego, który ma obowiązek ten inwestor ponieść. Tak naprawdę mówimy o olbrzymich pieniądzach. Jeszcze raz powtarzam, nie mogę powiedzieć jak dużych, bo mi nie wolno, bo mnie obowiązuje tajemnica. To są te trzy wartości, które się sumują na koszt wejścia tego inwestora do Polski. Co więcej, biorąc pod uwagę to, jak ten inwestor funkcjonuje na rynku europejskim, dla niego uzyskanie tego przyczółka w postaci elektrowni Dolna Odra jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowe. Co do kwestii związanych z mostem energetycznym pomiędzy Polską a Niemcami, to mogę wprost powiedzieć, że problemem naszej energetyki jest nie to, że ten most istnieje, ale to, że tego mostu brak. Dlatego, że energia elektryczna produkowana na przykład przez Bełchatów jest energią tanią. I chętnie byśmy eksportowali energię elektryczną do Niemiec, gdyby była taka możliwość. Natomiast w tej chwili tej możliwości nie ma. Nie ma tego mostu energetycznego, nie ma możliwości tego, żeby żeby eksportować polski prąd. Prawdą jest natomiast to, co pan powiedział, że istnieje nadwyżka mocy produkcji energii elektrycznej w Europie. Natomiast ta nadwyżka po pierwsze ma charakter przejściowy w tej chwili. Wiadomo mniej więcej w jakim okresie ta nadwyżka przestanie istnieć. I właśnie między innymi po to chcemy doprowadzić do restrukturyzacji polskiej energetyki, żeby przejść przez ten trudny moment, kiedy ta nadwyżka mocy istnieje, wymuszając na inwestorach, którzy chcą się znaleźć na polskim rynku, którzy chcą tutaj się znaleźć, inwestycje w polskie elektrownie, żeby w momencie, kiedy będzie sytuacja tego rodzaju, że tej mocy będzie za mało, a tak będzie, bo tak mówią wszystkie przewidywania i wszystkie analizy rynku energetycznego, żeby polska energetyka, to znaczy także zagraniczni inwestorzy obecni w polskiej energetyce, mogli działać dalej, ponieważ jeżeli będą tutaj, to tu będą zostaną miejsca pracy, tu będzie pozyskiwany węgiel i tutaj będą polskie kopalnie, także polskie elektrownie, także polski koncern energetyczny, który powstanie jako ten narodowy koncern mający siedzibę w Polsce i prowadzący polską politykę. I w związku z tym stąd też ta polityka. Ta polityka naprawdę jest przemyślana. To nie jest polityka wyprzedaży majątku narodowego. Stąd też zatrzymałem pewne procedury prywatyzacyjne, które uznawałem, że się nie mieszczą, rozpoczęte przez poprzedni rząd, to prawda, które się nie mieszczą w polityce Prawa i Sprawiedliwości i nie mieszczą się w polityce rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Te procesy zostały wstrzymane. Jeśli chodzi o kwestie związane z możliwością odkupienia tego, co zostało wcześniej sprzedane, no to powstaje pewien zasadniczy problem. Przymusowy wykup, czyli wywłaszczenie, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, możliwy jest tylko i wyłącznie na cel publiczny. Prowadzenie działalności gospodarczej nigdzie na świecie nie jest działalnością publiczną, tylko ewentualnie pewne kwestie ze sprawami związanymi z bezpieczeństwem mogą mieć tego typu charakter. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby wymusić odsprzedaż. Jeśli chodzi o to na dodatek, co jest majątkiem narodowym, to jak jeszcze raz powtarzam, majątkiem narodowym nie jest tylko i wyłącznie majątek państwa. Majątkiem narodowym jest także, a nawet przede wszystkim, majątek Polaków. I w związku z tym celem naszym jest to, żeby przede wszystkim majątek Polaków wzrastał, żeby Polacy nie ubożeli, tylko żeby się bogacili. I to jest ten cel. I w związku z tym wtedy, kiedy będzie taka możliwość, kiedy Polacy będą stawali się coraz w większym stopniu właścicielami, to polski majątek narodowy będzie wzrastał.
Panie ministrze, tylko to jest znowu wrócenie do początkowego spotkania w telewizji. Prywatyzacja i inwestor zagraniczny zawsze Polakom kojarzy się z tym, że może on pozbawić Polaków pracy, że jest silniejszy i tutaj jest kwestia tego, że on jest silniejszy i zawsze może nas po prostu wygryźć z tego, co nasze i polskie.
No, ale nie rozumiem.
Ponieważ tu się pojawiła obawa, pojawia się zresztą, może przysłuchując się dzisiejszym rozmowom Polaków, że obcy kapitał jest czymś, który wyzbawia nas narodowego. Nie jesteśmy jeszcze w stanie stawić czoła temu, co przychodzi do nas konkurencji.
Ja mam jako prawnik doświadczenie w potyczkach z zagranicznym kapitałem i nawet niektóre liberalne dzienniki, które przychodziły do mnie i pisma w momencie, kiedy zostałem ministrem, znając moją historię jako tego, który walczył z Michelinem w Stomilu, czy walczył z France Telecom w telekomunikacji polskiej w związku z wirtualną Polską, przychodzili do mnie właśnie na zasadzie takiej, czy pan minister nie jest przypadkiem za bardzo przeciwnikiem inwestorów zagranicznych. Ja przede wszystkim uważam, że wszystko powinno być prowadzone fair, że wszystko powinno być prowadzone w sposób czysty i przejrzysty i powinny być zobowiązania w sposób jasny napisany i w taki sposób, żeby można ich było dochodzić. I wtedy, kiedy tak jest, to naprawdę można dochodzić sprawiedliwości i
polski interes narodowy jest chroniony, a między innymi jednym z zadań ministra Skarbu Państwa jest ochrona polskiego interesu narodowego także w procesach prywatyzacyjnych. I polskie i procesy prywatyzacyjne można prowadzić z korzyścią dla polskiej gospodarki, bo były także takie prywatyzacje, które były korzystne dla polskiej gospodarki. Co więcej, jest ich bardzo wiele. Także prywatyzacja Stomilu Olsztyn, w której walczyłem z inwestorem strategicznym, jakim jest koncern Michelin, w rzeczywistości jest korzystna dla polskiej gospodarki, jest korzystna dla ludzi pracujących w Olsztynie i jest korzystna dla tego także regionu kraju. Natomiast to, że w pewnym momencie ten inwestor zaczął się zachowywać w stosunku do akcjonariuszy mniejszościowych, przede wszystkim polskich funduszy inwestycyjnych i polskich funduszy emerytalnych w sposób nieczysty, spowodowało to, że jako prawnik prowadziłem z nimi pewną walkę. Walkę prawną, walkę korporacyjną. No i skończyło się to dobrze dla polskich inwestorów.
I chyba tu jest obawa naszych słuchaczy i ta obawa przeważa również w opinii społecznej, że brakuje nie tylko klarowności prawnej i doświadczonych prawników, którzy stają po stronie polskiej racji stanu, a nie inwestora zagranicznego. No. Może tego i takich ludzi może nam brakuje w tym przypadku.
Może tak, ale to po prostu jest kwestia tego rodzaju, żeby się polska młodzież uczyła i żebyśmy mieli coraz lepszą młodzież, coraz lepszych prawników, coraz lepszych zawodowców, tak jak to się mówi, profesjonalistów, którzy będą myśleli też o interesie narodowym. To znaczy, to jest dla mnie oczywiste, że tak powinno być. Tak po prostu powinno być i tak do tego powinniśmy dążyć.
Więc sobie tak było, a my odbierzmy, drodzy Państwo i Panie Ministrze, kolejny telefon. Słuchamy.
Szczęść Boże, Wiosław z Rybnika.
Szczęść Boże, Panie Wiosław.
Panie Prezydencie, przepraszam, Panie Ministrze, chciałem spytać o mieszkania zakładowe, bo które zostały sprzedane razem z mieszkańcami i w których Skarb Państwa ma mniejszościowy udział i jest taka sytuacja, że miasto ma 15%, a Skarb Państwa poniżej 50%, także w sumie by była większość. Miasto się zgodziło, a Skarb Państwa się nie zgodził na sprzedaż mieszkań zakładowych mieszkańcom, uprawnionym oczywiście do tego. No i jesteśmy w szachu, no nie możemy tych mieszkań kupić, no bo Skarb Państwa się nie zgodził na sprzedaż tego. To chodzi o spółkę mieszkaniową, która działa w Rybniku i nie możemy po prostu tego problemu rozwiązać. To się nazywa spółka, to jest spółka ZOO w Rybniku na ulicy Wrębowej, Wrębowa to się nazywa. Czy pan minister zna tą sprawę, czy no to jest więcej takich zakładów, gdzie po prostu Skarb Państwa ma swoje udziały i no nie można tego w żaden sposób przeskoczyć. No, tu już teraz mamy nowy rząd niby prorodzinny dla rodziny, mieszkania zakładowe do sprzedania, a tu się okazuje, że kłody są, no nie możemy sobie z tym poradzić. Czy pan minister mógłby coś w tym temacie nam podpowiedzieć? Szczęść Boże.
Daj Boże, dzięki. Oczywiście nie znam tej sprawy. Tak, ja codziennie podejmuję kilkadziesiąt przynajmniej decyzji i naprawdę nie znam tej sprawy. Mogę panu powiedzieć w ten sposób, że moja wielka prośba jest taka, żeby pan skierował pismo, które będzie zaadresowane do mnie jako do ministra Skarbu Państwa, żebym ja się mógł z tą sprawą zapoznać, ponieważ w tej chwili w tej pańskiej wypowiedzi nawet nie byłem w stanie, nie podał pan nazwy tego podmiotu, o który chodzi, więc nawet nie jestem w stanie jutro tego sprawdzić. Wiem tylko tyle, że jest w Rybniku, natomiast i że jest ma formę prawną spółki z OO, natomiast jaka jest nazwa tego podmiotu, to niestety nie zrozumiałem z pańskiej wypowiedzi, ale jeżeli wolno prosić o pismo na adres ministra Skarbu Państwa w Warszawie, to jest ulica Wspólna 6, to bardzo proszę i wtedy się tym zajmę, bo rzeczywiście sytuacja tego rodzaju, że nie istnieje możliwość wykupienia mieszkań zakładowych, które rozumiem są już, które istnieją po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, bo
tak chyba rozumiem pańską wypowiedź, no to rzeczywiście jest na pewno zła dla byłych pracowników, dla osób, które tam mieszkają. To trzeba w jakiś sposób załatwić. Jak powiedziałem, rząd Kazimierza Marcinkiewicza chce, aby to Polacy stawali się coraz bogatsi. W związku z tym nam zależy także na tym, żeby załatwić tego typu problem, jak ten, który pan powiedział, w sposób korzystny dla mieszkańców, bo to te mieszkania po prostu powinny, jeżeli to tylko jest możliwe, że to jest prawnie wykonalne, stać się własnością Polaków.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Słuchamy.
Hello?
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Bogusław z Płocka. Chciałem się włączyć do tej rozmowy na temat prywatyzacji elektrociepłowni Dolna Odra. Jest taka, słuchając wypowiedzi różnych i z Krakowa, i z Niemiec jednego pana, i z Polski, którzy no niestety, ale prawdę mówią. Pozbywanie się majątku narodowego, czyli zakładów przemysłowych, jest normalnie przekazanie w obce ręce, nie polskie, ale obce ręce, wszystkiego, co jest polskie. I jeżeli ktoś przejmie nad tym władzę, a takich zakładów przemysłowych w Polsce już masę zostało zlikwidowanych przez zagraniczników, to niestety w Polsce nic nie zostanie. Zostanie trawka, załóżmy, jakiś tam chodnik i tak dalej. Jak kiedyś Żydzi mówili, nasze kamienice, a wasze ulice, tak i do tego dojdzie. Prawdą jest ta jedno, że w tej chwili nowy rząd, a głosowałem za nim i wybierałem go w jakimś tam układzie, głosując za Prawem i Sprawiedliwością, to niestety, ale powinien się zastanowić nad tym. Mądrzejsi ludzie radzą, żeby tego nie robić. Ja tak samo jestem już starszym człowiekiem, ale rozumuję w tej formie, że to, co się sprzeda, to już nie jest nasze. Jakby to pięknymi słówkami nie ubierał. I niestety, pan minister mówi, że chce, żeby Polacy się bogacili. Nieprawdą to jest. Liberałowie się będą bogacić, a nie Polacy. To, co pójdzie w obce ręce, to już nie będzie polskie. I radzę, taka jest moja opinia, żeby tego nie robić, bo każda wysprzedaż, pozbywanie się majątku narodowego, to jest zdrada ojczyzny. Nic więcej. Dziękuję.
Dziękujemy i panie Bogusławie, prosimy pana ministra.
Ale przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o przykładzie, w którym mówię, przepraszam, ci mieszkańcy tych mieszkań zakładowych w Rybniku to nie są liberałowie żadni, mityczni, tylko to są Polacy mieszkający w tych mieszkaniach. I sam przed chwilą powiedziałem, że właśnie chcę pomóc w tej sprawie, tylko proszę o pismo, więc w związku z tym, jak pan widzi, to nie jest, to jest polityka rządu, żeby właśnie Polacy się na tym bogacili. Natomiast jeśli chodzi o kwestię prywatyzacji, to jeszcze raz powtarzam, celem tego rządu jest utworzenie narodowego koncernu energetycznego, który będzie miał zdolność także ekspansji w Europie. Natomiast dla dobra polskiej energetyki jest to, dobre dla polskiej energetyki jest to, żeby w Polsce zakorzenić także zachodnie koncerny, ale jak mówię, w sposób mądry. To, co zrobiono sprzedając Stoen, kiedy sprzedano nie producenta, ale rynek energii, to był poważny błąd. Mówiąc bardzo delikatnie. Nie chcę nazywać tego mocniej, ale to było złe dla polskiej energetyki, to było złe dla polskiej gospodarki, to było złe dla Polaków. Natomiast wprowadzenie sytuacji takiej, że wchodzą do polskiej energetyki to miejsce, gdzie jest produkcja, czyli tam, gdzie się produkuje prąd, gdzie są potrzebne olbrzymie nakłady, na które państwa polskiego nie stać. Wprowadzenie tutaj zagranicznych koncernów, ale w sposób mądry, czyli nie taki, żeby oddać całą Polskę, tylko w sposób mądry, selektywny, tak żeby tam, gdzie jest potrzeba, wprowadzić tego typu inwestora. Podjęcie tego typu decyzji jest dobre dla Polaków, ponieważ Polacy potrzebują także w perspektywie taniego prądu.
jeżeli byśmy stworzyli narodowego monopolistę energetycznego, to w perspektywie Polacy płaciliby zbyt wysokie rachunki za prąd i w perspektywie tak naprawdę Polacy zapłaciliby za tego typu zły pomysł z utratą miejsc pracy, bo miejsca pracy nie tworzy się, naprawdę nie tworzy się ich tam, gdzie są w wielkich zakładach, ponieważ tam przeprowadzając modernizację, przeprowadzając restrukturyzację, zmniejsza się zatrudnienie. To jest sytuacja na całym świecie tego typu, że wielkie zakłady pracy nie po to inwestują, wielkie firmy nie po to inwestują, żeby zwiększać zatrudnienie, tylko żeby zwiększyć wydajność pracy. Nowe miejsca pracy tworzą obywatele, tworzą ludzie, tworzy się w usługach, tworzy się w małych warsztatach. I ja chcę stworzyć Polakom, którzy chcą inwestować w swoje miejsca pracy, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy, chcę stworzyć im możliwość tego robienia, także przez to, że będą ponosili mniejsze koszty infrastruktury. I to jest jeden z celów działań dotyczących restrukturyzacji i także prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych.
Dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Franciszek z Lubuskiego. No, panie ministrze, ja mam tutaj, jestem rozgoryczony. Mam niestety, ale to, co słyszałem do tej pory, pan mówi jak zarządca, nie mówi pan jak gospodarz w Polsce. Po prostu niech pan, czy by pan puścił kogoś, zarządzając jakimś majątkiem, gospodarstwem, jakiegoś konkurenta na własne podwórze, żeby coś u siebie na pana podwórzu wybudował? Panie ministrze, przecież przed chwilą tutaj profesor Kozłowski dzwonił z Krakowa i mówił, że przecież można zmodernizować tą Dolną Odrę. Zamiast kominów i zanieczyszczenia ponosić, że można po prostu podłączyć to pod geotermię. Nie można mówić, że nie ma pieniędzy. Przecież fundusze można pozyskać jako fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. I na to są pieniądze. Wie pan, sprzedaje się tylko raz. A efekty są tego, mówi pan o taniej energii, ale przecież geotermalna to jest tania energia. I kto ma? Hiszpan ma zyski z tego ponosić, czym Skarb Państwa? Druga sprawa. No jeżeli taka sytuacja jest w Polsce, że mamy zakłady Skarbu Państwa i na tym po prostu rady nadzorcze, które mają krocie, duże wynagrodzenia, jak słyszałem nawet w KGHM-ie po 100%, po 100 tysięcy miesięcznie, no to jeżeli oni przejadają, a nie idzie ten pieniądz do Skarbu Państwa, to nie będzie inaczej. Jeżeli to jest Skarbu Państwa, to musimy tak robić, żeby uzyskać tanią energię i w ten czas społeczeństwo będzie miało tanią energię. Cały przemysł obraca się na taniej energii, a zyski idą do Skarbu Państwa, nawet z tej właśnie energii. Przecież my niekoniecznie musimy wozić. Mamy węgiel. No to przecież jest... budujmy zakłady przetwórstwa węgla na paliwa. Przecież są opracowane technologie. Tylko do tego trzeba fachowców. I panie ministrze, trzeba być w końcu gospodarzem na własnym podwórku. Trzeba tylko popatrzeć, jak to było w latach, kiedy Polska powstawała po 120 latach niewoli. Kto był prezydentem? No właśnie, prosty rolnik. I on umiał zarządzić. Właśnie brakuje gospodarza. Bądź pan gospodarzem w Polsce. A nie zarządcą. Nie sprzedawać. Sprzedaje się tylko raz. Bo uzyskamy pieniądze i co z tego? Raz, dwa je przejemy. A przecież my potrzebujemy pieniądza i inwestycji. Mówi, że stracą ludzie pracy. Nieprawda. Przecież trzeba zmodernizować, wyrzucić te kotły, które są, podłączyć pod geotermię. Oczywiście to wymaga przebudowy. Ileż ludzi zyska pracy? Jeżeli nie ma tyle pieniędzy, róbmy to stopniowo, ale róbmy. A nie mówmy, że uzyskamy od razu pieniądze i co z tego?
No to szybko się skończą. A co później? No myśmy po gospodarstwu. Bóg zapłać.
Dziękuję panu i oddajmy głos naszemu gościowi. Pan minister Andrzej Mikosz. Bardzo proszę.
Szanowny panie, drodzy słuchacze. Rząd rządzi państwem. Rządzi dla dobra wszystkich Polaków. Minister Skarbu Państwa, Andrzej Mikosz, nie działa w interesie tylko i wyłącznie jednej branży. Kiedy mówię o tym, że trzeba wpuścić konkurencję, to mówię o tym ze względu na dobro wszystkich polskich przedsiębiorców. Każdy monopol ma skłonność do tego, żeby zawyżać ceny. I to jest po prostu sytuacja, z którą państwo się sami spotykacie. W każdej chwili, na każdym miejscu. Monopol państwowy jest jeszcze do tego nieefektywny. Mamy sytuację tego rodzaju, że po prostu, popatrzcie państwo, co się stało z polskim monopolem loteryjnym. Też monopol. Praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili maluteńka spółka. Także to jest wpuszczenie konkurenta, nie jest wpuszczeniem konkurenta, nie jest wpuszczeniem lisa do kurnika, ale doprowadzeniem do sytuacji takiej, w której także polski koncern energetyczny, ten polski narodowy koncern, będzie musiał w swojej polityce liczyć się z interesem klientów. Czyli z czyim interesem? Będzie musiał się liczyć z interesem każdego polskiego przedsiębiorcy, każdego polskiego gospodarstwa domowego. Dlatego konkurencja, także na rynku energetycznym, jest dobra dla Polaków. Jeśli chodzi o kwestię Dolnej Odry i przeniesienia jej na źródła geotermalne, to poza tym, że są to olbrzymie inwestycje, dla których naprawdę nie ma pieniędzy w budżecie państwa, to jeszcze jedna sprawa. Tak naprawdę oznacza to zamknięcie kilku kopalń. Popatrzcie państwo, sami widzicie w tej chwili z tej dyskusji, że gdyby nie można zadowolić wszystkich, że z jednej strony mamy głosy osób, które mówią o tym, żeby zachować to, żeby na pewno Dolna Odra kupowała polski węgiel, bo chodzi o to, żeby zatrzymać pracę i zatrzymać normalne funkcjonowanie polskich kopalń na Śląsku, a z drugiej strony mamy projekt, który mówi o tym, żeby przenieść je na źródła geotermalne. Nigdy nie jest tak, że minister Skarbu Państwa, podejmując jakąkolwiek decyzję, jest w stanie wszystkich zadowolić. I to jest cały problem. My, podejmując decyzję, musimy rozważyć te wszystkie interesy. I to jest tak naprawdę największy ból, który mamy, bo wiemy, że nigdy, podejmując decyzję, nie zadowolimy wszystkich. I zawsze będzie ktoś, kto będzie uważał, że nasza decyzja jest zła. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że decyzje, które będę podejmował w najbliższych dniach, również będą przez wielu osób i słusznie często krytykowane, ponieważ osoby te albo wyrażają jakiś interes, i to czasami jak najlepszy interes, czasami jest to interes społeczny, ale jest to interes jakiejś grupy społecznej. A podejmując decyzję, ja muszę myśleć o interesie całego narodu, całego państwa, gdyż składając ślubowanie, ślubowałem to, że najwyższym dla mnie prawem będzie dobro narodu polskiego. I w związku z tym muszę podejmować decyzje, nie myśląc czasami, godząc interesy różnych grup, godząc różne interesy, ale czasami też wbrew niektórym interesom, nawet usprawiedliwionym różnym grup społecznych. Dlatego, że muszę podjąć decyzję w interesie narodu. Dziękuję.
Dziękujemy. I kolejny telefon, bardzo proszę.
Teraz ja mogę mówić?
Słuchamy, kto telefonuje do nas?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Adam z Łodzi.
Słuchamy, panie Adamie.
Ja chciałem panu ministrowi zadać takie pytanie. Jestem założycielem Stowarzyszenia Odbiorców Dóbr Komunalnych dla miasta Łodzi. To stowarzyszenie założyłem w 1988 roku, po tym, jak żeśmy za centralne ogrzewanie zaczęli płacić według licznika, bo do tej pory żeśmy płacili z metra kwadratowego. Ja mieszkam w domku jednorodzinnym i reprezentuję mieszkańców domków jednorodzinnych na terenie miasta Łodzi. A to stowarzyszenie powstało, można powiedzieć, z gniewu, że nas, elektrociepłownia, można powiedzieć, zakładają liczniki, zniewoliła. Bo za metr kwadratowy ciepła płaciliśmy przykładowo na gigajoul było 7 zł, a zakładając liczniki wymyślili 29 zł. Ja od 1988 roku jako przewodniczący tego stowarzyszenia do ministra skarbu napisaliśmy około 100 różnego rodzaju pism na temat cen i tak dalej, ale te nasze pisma jedynie pan minister Steinhoff odpisał mi, można powiedzieć, takie pismo, że moje stowarzyszenie jest najaktywniejsze na terenie Polski i nasze uwagi, jakie piszemy do ministra skarbu i ministra gospodarki, są brane pod uwagę w opracowaniu ceny za gaz, za ciepło i tak dalej. Do czego zmierzam? Mam szereg pism od tych panów ministrów, że dlatego takie ceny są duże, bo mieszkańcy oszczędzają. Teraz pan minister mówi, że nie można się podłączyć do energii termalnej, do tych źródeł mineralnych, na jakich Polska jest oparta, bo staną kopalnie. Ale panie ministrze, jeśli Pan Bóg nam dał to szczęście, że mieszkamy na tych ciepłych źródłach, to kiedy, jeśli Polska jest teraz tak biedna, bo została okradziona, kiedy my z tego źródła będziemy korzystać? Kiedy? I wsłuchałem w Radiu Maryja, jak profesorowie z Krakowa, bo należę i do Stowarzyszenia Energii Odnawialnej imieniem świętej Jadwigi, jakie powstało na terenie Łodzi, i nam ci profesorowie mówili...
Szanowny panie, bardzo dziękuję. Ja się zgadzam z tym, że Polska powinna korzystać ze źródeł energii odnawialnej. Już mówiłem o tym, że w jednej ze spółek...
Macie pieniędzy.
Nie,
ale to trzeba coś robić, żeby były pieniądze.
No dobrze, ale ich się nie dodrukuje, bo nie da się drukować pieniędzy. Tę lekcję odrobiliśmy w latach 80. ze skutkiem, jaki do tej pory odczuwamy wszyscy. Także to się nie da tylko i wyłącznie w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o kwestie te związane z energetyką cieplną w Łodzi, to jak pan wie, w tej chwili elektrociepłownia w Łodzi nie jest już własnością Skarbu Państwa. I z tego co wiem, to cena za energię cieplną w Łodzi spadła w ostatnim czasie. Także wydaje mi się, że w tej chwili najważniejsze jest to, żeby podchodzić do wszystkiego w sposób w pełni systemowy i także tam, gdzie istnieje możliwość korzystania ze źródeł energii odnawialnej, korzystać z nich. I co więcej, zgadzam się ze wszystkimi osobami, które tutaj mówiły na temat konieczności inwestowania w źródła energii odnawialnej. To jest pełna, to jest cała prawda, dlatego że mamy nie tylko z tego powodu, że mamy zobowiązania międzynarodowe do tego, żeby wprowadzać coraz większy udział energii odnawialnej w całości energii produkowanej w Polsce i zużywanej w Polsce, ale jest to w najlepszym interesie Polaków, żeby żyli w czystszym, bardziej zdrowym środowisku. Także z tym w pełni się zgadzam. Natomiast akurat jeśli chodzi o kwestię odpisania panu przez pana ministra Steinhoffa, pan minister Steinhoff nigdy nie był ministrem Skarbu Państwa. Także nie wiem, jak wyglądała ta kwestia od strony ministra Skarbu Państwa. Dziękuję.
Dziękujemy panie ministrze. Rozmowy nasze są, jak mówi tytuł, rozmowami niedokończonymi. Będziemy już powoli kończyć. Nim podsumujemy jeszcze ostatni już telefon. Dobrze? Bardzo proszę. Słuchamy. Halo?
Niech będzie ku panu Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga Stokarska, senator trzeciej, czwartej kadencji. Jeśli chodzi o temat energetyki, to w Radiu Maria przewija się od wielu, wielu lat i słuchacze Radia Maryja znają ten temat już od dawna. I ustawy o sprzedaży energetyki, o możliwości prywatyzacji energetyki uchwalono w trzeciej kadencji w latach 93-97 przez koalicję SLD-PSL. Przed uchwaleniem ustawy na kilka dni wcześniej zostałam zaproszona do Bełchatowa. Tam odbyło się spotkanie przedstawicieli elektrowni polskich i przyjechał związkowiec z Węgier zaprosił parlamentarzystów i związkowców z kraju. Okazało się, że z grupy parlamentarzystów byłam tylko jedna, czego dowiedziałam się od związkowca węgierskiego, który przyjechał specjalnie do Polski po to, żeby podzielić się doświadczeniami, jakie wynikły z prywatyzacji energetyki na terenie Węgier. Ostrzegał, że przed sprzedażą energetyki węgierskiej, a tam nie uchwalono ustawy, która by dopuszczała do sprzedaży linii przesyłowych, czyli ta ustawa była taka jeszcze bardziej ludzka niż nasza Polska. I oferenci, którzy chcieli kupić energetykę węgierską, obiecali społeczeństwu węgierskiemu, że spadną ceny nośników energii, że pracownicy utrzymają wszystkie miejsca pracy, że nie będzie zwolnień, że warunki socjalne poprawią się, że będą mieli zdecydowanie lepsze warunki po prywatyzacji niż wcześniej. W kilka tygodni po sprzedaży energetyki węgierskiej okazało się zupełnie odwrotnie. Ceny energii podniosły się i to bardzo wysoko. Jeśli chodzi o pracowników, w niedługim czasie większość z nich otrzymywała zwolnienia z pracy. Warunki socjalne spadły, no i ogromne nieporozumienie. Zawód ze strony i społeczeństwa.
Pani senator.
Jeszcze tylko dwa słowa. Chcę powiedzieć, że oszukane społeczeństwo węgierskie próbowało...
Ale ma pani w pełni rację. Tak. Przykład prywatyzacji energetyki węgierskiej to jest właśnie przykład negatywny. I my bardzo dokładnie zanalizowaliśmy ten przypadek. Ma pani w pełni rację. To dokładnie tam zrobiono to, czego my nie chcemy zrobić. I bardzo dobrze, że pani podniosła ten przykład, bo pani właśnie podniosła przykład złej prywatyzacji. I bardzo słusznie. To jest nie wolno było prywatyzować energetyki, jak to zrobili Węgrzy. Doprowadzili do sytuacji takiej, że mają całkowicie podzielony rynek na międzynarodowe koncerny. Praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili my się tam możemy wpakować w każdej chwili, byłyby tylko odpowiednie rzeczy tam kupić. To była bardzo źle przeprowadzona prywatyzacja. Prąd jest drogi i ma pani w pełni rację. I naprawdę ten przykład, bardzo się cieszę, że pani podniosła, ponieważ to jest właśnie negatywny przykład prywatyzacji i my bardzo dokładnie przestudiowaliśmy ten przypadek. W pełni się z panią zgadzam. To jest tak nie wolno prywatyzować, jak oni sprywatyzowali. Oni sprywatyzowali rynek, doprowadzili do sytuacji takiej, że tam praktycznie rzecz biorąc doszło do tego, że wszystko zostało przejęte przez zagraniczne koncerny i my się przed taką polityką w Polsce bronimy. I takiej polityki rząd polski nie będzie robił. Także tu bardzo dobrze, że pani podniosła ten przykład, dlatego że my bardzo dokładnie studiujemy ten przypadek, żeby nie popełnić tych błędów.
Panie ministrze,
pani senator, cieszę się, że pani to podniosła.
Tylko dwa słowa. Pomimo, że przedstawiłam w wystąpieniu w Senacie dokładnie to, co przedstawił nam na spotkaniu w Bełchatowie przedstawiciel związków, nasz parlament, nasz Senat ustawę uchwalił. Ale proszę mi dać przykład pozytywnej prywatyzacji u nas w kraju. A przy każdej prywatyzacji obiecuje się same superlatywy. To ja wielokrotnie jako członek Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej byłam na rozmowach w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. I tam dowiedziałam się, że w momencie sprzedania Stoczni Gdańskiej niestety minister powiedział, że ze stocznią nowy właściciel zrobi co zechce. Będzie mógł ją zaorać i posadzić w pieczarki. Tak wygląda prawda o sprzedaży naszej gospodarki. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o prywatyzację Huty Warszawa, mówił pan o modernizacji naszej energetyki w Polsce, ponieważ ona wymaga zmian. Właśnie sprzedając Hutę Warszawa Lukiniemu, mam te informacje od związkowców, obiecywano poprawę warunków pracy, ponadto modernizację huty. Kupiono jeden piec, który po kilku tygodniach uszkodził się i praktycznie modernizacji żadnej nie było, a Huta Warszawa została sprzedana za 1% jej wartości. Panie ministrze, to co pan mówi, to mówiono nam na początku lat 90. Wtedy, kiedy nie mieliśmy zielonego pojęcia o prywatyzacji w Polsce. A teraz po tylu latach doświadczeń uważam, że każdy przeciętny Polak ma rozeznanie w sprawie. I jest jeszcze jedna rzecz. nie chciałabym, żeby wyborcy zawiedli się na obecnym rządzie, bo bardzo, bardzo liczą i bardzo, bardzo wierzą, że nastąpi poprawa, ale każdy idąc do wyborów liczył na pronarodową i propolską politykę stosowaną przez nowy rząd. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, pani senator.
Daj Boże. Dziękuję bardzo, pani senator. Odpowiem, że jeśli chodzi o prywatyzację, bo mówimy o prywatyzacji energetyki, jeśli chodzi o prywatyzację, możemy znaleźć kilka przypadków pozytywnych prywatyzacji. I ja podawałem jeden z nich podczas naszej rozmowy. Natomiast mówmy o prywatyzacji energetyki. Jest taki przypadek i to niedaleko, w Czechach. Mam w tej chwili przed sobą właśnie jeden z materiałów tutaj dyskutowanych przez nas podczas podczas prac związanych z przygotowaniem programu dla polskiej energetyki. I mogę pani powiedzieć w ten sposób, że Czesi w sposób dosyć mądry sprywatyzowali swoją energetykę wcześniej niż my. I w tej chwili ČEZ ma kapitalizację giełdową w wysokości 13,5 miliarda euro, co oznacza, jest to czeski koncern narodowy, co oznacza, że na przykład w Polsce ten podmiot jest większy od największych polskich podmiotów. Jest większy od TPS-a, jest większy od PKO SA, jest większy od PKO BP, jest większy od Orlenu. I to jest akurat pozytywny przypadek prywatyzacji. I my dokładnie studiujemy to, co się wydarzyło w różnych krajach w związku z prywatyzacją energetyki. I sam mogę powiedzieć w ten sposób, że obserwuję na przykład przypadek brytyjski, nie już idąc nawet dalej, nie mówiąc o naszej części. I sam byłem zaskoczony, kiedy robiąc tę transakcję, o której wcześniej mówiłem, kiedy mój klient kupował fabrykę w Glasgow, w Szkocji. Okazało się, że jeśli chodzi o wybór dostawcy energii elektrycznej, mamy do wyboru dwóch dostawców. Jeden się nazywał Electricité de France, drugi nazywał się RWE, czyli jeden był z Francji, drugi był z Niemiec. I naprawdę nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji w Polsce i dokładnie patrzymy na to, co się zdarzyło w innych krajach i nie wymyślamy prochu, tylko staramy się doprowadzić do tego, żeby korzystając z doświadczeń innych państw przeprowadzić procesy konsolidacji energetyki, restrukturyzacji energetyki i częściowej jej prywatyzacji, częściowej powtarzam, w taki sposób, żeby Polacy mieli korzyść z tej prywatyzacji. Dziękuję.
Dziękujemy panie ministrze również. No niestety czas już dobiega końca, siły też mają swoje granice. Jakbyśmy podsumowali te niemalże dwudniowe spotkanie na antenie Radia Maryja, wczorajsze w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, dzisiaj już na antenie Radia Maryja po północy, ostatnie 60 minut.
Dziękuję bardzo. Jestem naprawdę bardzo wzruszony, że miałem możliwość spotkać się z państwem tutaj na antenie Radia Maryja, że miałem możliwość usłyszeć państwa głosy i że miałem możliwość przedstawić politykę rządu. To była bardzo wielkie zadanie także dla mnie, żeby tutaj przedstawić tak najbardziej niebezpieczne ministerstwo, gdzie podejmuje się codziennie decyzje, które wchodzą w konflikt z różnymi grupami, także jak najbardziej dobrymi interesami, ale po prostu takie jest to ministerstwo. Tutaj trzeba podejmować trudne decyzje. Chciałbym wszystkim państwu życzyć szczęśliwych świąt, Bożego błogosławieństwa i powiedzieć, że na pewno rząd Kazimierza Marcinkiewicza i ja jako skromny minister Skarbu Państwa będziemy dbali o interes narodowy i każdą decyzję, którą będziemy podejmować w interesie wszystkich Polaków, a nie tylko i wyłącznie w interesie jakiegoś słupka na w skali obniżenia deficytu budżetowego państwa polskiego. To jest nasze zadanie. Myślimy o przyszłości Polski i tak jak mówiłem, duża część naszej dyskusji dzisiaj była poświęcona kwestiom związanym z energetyką polską. Mam nadzieję, że kiedy będę opuszczał ten urząd, to polska energetyka będzie wyglądała inaczej i będziecie państwo także czuli, że polska energetyka to także wielkie polskie podmioty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Dziękuję słuchaczom za udział w dzisiejszej audycji. Panu ministrowi dziękujemy za przybycie do naszego studia i za rozmowy. Państwu przypomnę, że gościem Radia Maryja był minister Andrzej Mikosz, minister Skarbu Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.